Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest poniedziałkowy wieczór, zatem pozdrawiamy Państwa dzisiaj z naszego zaimprowizowanego studia. Tym razem jesteśmy w Skarżysku Kamiennej u Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie jest sanktuarium, w którym celebrowaliśmy mszę świętą pod przewodnictwem pasterza diecezji radomskiej księdza biskupa Henryka Tomasika wraz ze zgromadzonymi kapłanami. Tutaj właśnie dzisiaj gości Radio Maryja. Skoro Matka Boża Miłosierdzia to również temat związany z miłosierdziem, konkretnie chcemy tego wieczoru skupić się na przebaczeniu. Są z nami w studio ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, kanonik kapituły ostrobramskiej, kapłan diecezji radomskiej, a Państwu znany szczególnie z rozważań o życiu duchowym. Dukinaltum już wiele lat na antenie Radia Maryja w czwartki. Księże profesorze, witamy serdecznie.
Mija 14 lat, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, szczególnie słuchaczy moich audycji.
I dziękujemy za to prowadzenie
po życiu duchowym. Wiele osób pyta o wydanie drukiem tych audycji, więc korzystam z okazji, aby powiedzieć, że 570 odcinków, bo zostało wyemitowanych już ponad 720. Z tego 570, czyli do końca roku wiary, zostało wydanych w jednym dużym tomie w księdze pod tytułem Wielka Księga Duchowości Katolickiej. Więc wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego dzieła, które liczy 1264 strony, waży 1,80 kg, zawiera około 4,5 miliona znaków. Oprócz tego trzy indeksy, indeks nazwisk, indeks nazw i najważniejszy indeks systematyczny. Jeden z księży biskupów mi mówił, że kiedy jedzie na wizytację i nie wie co powiedzieć, to sięga do tej księgi, szuka w indeksie rzeczowym, znajduje odpowiedni temat, przeczyta i ma inspirację do swojego wystąpienia, więc bardzo mi miło.
Dziękuję uprzejmie, ksiądz profesor Marek Chmielewski. Teraz ksiądz doktor habilitowany Wiesław Przygoda, kierownik Katedry Pastoralnej Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również kapłan diecezji radomskiej, konsultor Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże, księży profesorze.
Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Cieszymy się, że tego wieczoru możemy być razem i gospodarz dzisiejszego spotkania, ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, i tych tytułów pewnie jest znacznie więcej, ale ten jest, zdaje się, taki najistotniejszy.
Tak, i bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie po raz kolejny mogliśmy się spotkać w rodzinie Radia Maryja, zamknąć rok miłosierdzia. Tak z sentymentem właśnie też patrzyłem wczoraj na Ostrobramę, kiedy miałem świadomość, że to ostatnia noc, kiedy jest ta wieczysta adoracja. I więc cieszę się bardzo dzisiaj tym spotkaniem. Jeszcze raz dziękuję Ojcu, dziękuję wszystkim, którzy jadą w tej chwili, wracają, życzę dobrego, spokojnego powrotu, szczęśliwego i zapraszam na odpust 16.
I zajeżdżajcie, zajeżdżajcie.
Bardzo, zajeżdżajcie do Matki Bożej Miłosierdzia, bo ona wam chce pomachać.
I do bazyliki.
Jesteśmy w kontekście roku miłosierdzia. Ten rok ogłosił Ojciec Święty Franciszek, podawał szczególne inspiracje, były szczególne audiencje generalne, spotkania poszczególnych grup, jak ostatnio niedawno z wykluczonymi. Więc może o przebaczeniu w kontekście roku miłosierdzia i tajemnicy miłosierdzia. Czym to miłosierdzie Boże jest? No, myślę, księże profesorze Marku, że poprosimy księdza profesora.
Może warto, zanim przejdziemy do tematu przebaczenia i przebaczania, bo nie jest to tylko akt, ale proces, i to bardzo trudny, i proces złożony. Warto najpierw nakreślić szerszy kontekst tej problematyki, a tym kontekstem jest właśnie kończący się jubileuszowy rok miłosierdzia, który, przypomnijmy, zapowiedział papież Franciszek bullą Misericordiae Vultus, wydaną w święto Bożego Miłosierdzia 11 kwietnia 2020 15 roku i ten rok rozpoczął się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia ubiegłego roku i kończy się już w najbliższych dniach uroczystością Chrystusa Króla. W naszym polskim kościele, w kościele w Polsce, kończymy ten jubileusz, nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, bo taka jest oficjalna nazwa tego czasu. Potocznie mówimy rok miłosierdzia, ale oficjalna nazwa, jaką proponuje papież Franciszek, to jest nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. My kończymy go w kościele w Polsce w sposób szczególny, wielkim aktem, aktem o wielkim znaczeniu dziejowym, jakim jest uroczyste przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana, jakie dokona się, jak wiemy, w najbliższą sobotę w krakowskich Łagiewnikach, w miejscu szczególnym, właśnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ta zbieżność nie jest wcale przypadkowa, gdyż rzeczywiście przyjęcie Chrystusa jako swojego Pana, swojego Króla, to odpowiedź na dar miłosierdzia, które w sposób szczególny objawiło się w Chrystusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Chrystus, jak uczył święty Jan Paweł II, jest obliczem Boga miłosierdzia. Wpatrując się w Chrystusa, przyjmując Jego nauczanie, przyjmując Jego wolę, poddając się Jego woli, otwieramy się w pełni na dar Jego miłosierdzia. To jest więc ten szeroki kontekst naszej problematyki. Zechciejmy zatem pochylić się nad samą tajemnicą miłosierdzia. Bardzo często mówimy o miłosierdziu, odmieniamy to słowo na wiele przypadków, mówimy o dziełach miłosierdzia, o uczynkach miłosierdzia, do których szczególnie zachęcił papież Franciszek, prosząc, aby na nowo przemyśleć te katechizmowe uczynki miłosierdzia, 7 co do ciała i 7 co do duszy. W różnych kontekstach mówimy o miłosierdziu, nie zawsze jednak pamiętamy, o co tak naprawdę chodzi. Najczęściej słowo miłosierdzie kojarzymy bądź to z siostrą Faustyną i odnosi się wrażenie, że tak naprawdę tajemnica Bożego Miłosierdzia dopiero się zaczęła niespełna 100 lat temu, czy nawet 80 lat temu wraz z życiem i posłannictwem świętej siostry Faustyny, albo też to pojęcie kojarzymy właśnie z działalnością charytatywną. Tymczasem przypomnijmy, że już Pismo Święte, które jest źródłem naszej wiary, jest fundamentem naszej wiary, już Pismo Święte niemal od pierwszych kart mówi o Bogu bogatym w miłosierdzie. Uważny czytelnik dzienniczka świętej siostry Faustyny zauważy bez trudem, jak często święta Faustyna przywołuje słowa Pisma Świętego, zwłaszcza psalmy, na przykład mówiąc: na wieki będę wysławiać miłosierdzie Jego. Więc ta prawda o Bożym miłosierdziu jest prawdą bardzo głęboką, prawdą, którą przeżywamy od początku świadomości, że Bóg jest Bogiem jedynym, naszym Panem i Zbawicielem. Jak uczy święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, miłosierdzie to szczególny przymiot Boga. Można by rzec, to jakby Jego wewnętrzna natura, to wewnętrzna Jego istota. Czym jest miłosierdzie? Spróbujmy to wytłumaczyć tak po prostu, może nie używając terminologii teologicznej. Otóż słowo miłosierdzie pochodzi od słowa miłość. My najczęściej o miłości myślimy od strony ludzkiej i wyobrażamy sobie miłość Boga na kształt ludzkiej miłości. Tymczasem należałoby odwrócić porządek. Właśnie myśleć o ludzkiej miłości z perspektywy Boga. Gdybyśmy tak traktowali ludzką miłość na kształt tej miłości, jaką Bóg ma ku nam i jaką On jest sam, zupełnie inaczej wyglądałyby nasze międzyludzkie relacje, zapewne nie pojawiłby się problem, zresztą szczęśliwy problem przebaczenia jako szansy na odbudowywanie miłości, zburzonej, zniszczonej czy okaleczonej miłości. Miłosierdzie zatem, jak uczy święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, to szczególna postać miłości, jaką Bóg ma ku człowiekowi, ku stworzeniom, On, który jest miłością, jak przypomina święty Jan Apostoł, Bóg, który pochyla się nad nędzą człowieka, to szczególna postać miłości. Spotkałem kiedyś bardzo ciekawy komentarz, bodaj pochodzący od księdza profesora Józefa Tischnera, że miłość ta ludzka, ta miłość, jakiej doświadczamy, jakiej pragniemy, która jest u początku naszej egzystencji, naszego życia, bo przecież zrodziliśmy się z miłości naszych rodziców, a nie z przypadku, to miłość o charakterze symetrycznym, można tak powiedzieć. Miłość, która znajduje wzajemne upodobanie, jest wzajemnym obdarowywaniem się, jest pewną proporcjonalnością. Jesteśmy kochani i kochamy. Tę miłość odwzajemniamy. Staramy się oddawać tym, co otrzymujemy, albo nawet więcej. Można powiedzieć, że jest to miłość o charakterze symetrycznym. Pewna wzajemność pomiędzy kochającymi się osobami, czy to pomiędzy oblubieńcami, kobietą, mężczyzną, narzeczoną, narzeczonym, czy rodzicami, a dziećmi, czy małżonkami. Tymczasem miłość Boga ku człowiekowi jest miłością asymetryczną. Bóg nam daje siebie, nie tylko daje nam coś. My często mówiąc o łasce uświęcającej mówimy tak, jakby to była rzecz, tak jakby Pan Bóg nam dawał coś. W związku z tym tak się przyjęło mówić, że łaskę Bożą, łaskę uświęcającą tracimy, łaskę uświęcającą zyskujemy, pomnażamy. Traktujemy łaskę uświęcającą w sposób taki reistyczny, rzeczowy. Tymczasem łaska uświęcająca to jest Bóg, który siebie daje. Cały, zawsze. A więc to jest dawca, który siebie daje. Bez względu na to, jaki jest stan, jaka jest kondycja tego, kto jest obdarowywany. Bóg zawsze daje się człowiekowi, swojemu stworzeniu cały, często nie otrzymując w zamian nic, albo wprost odbierając tylko wzgardę. I w tym sensie jest to miłość asymetryczna. My nigdy nie wypłacimy się Panu Bogu za dar życia, za dar zbawienia, za wszelkie dobra, te wielkie i małe, jakie otrzymujemy na każdym kroku. I to jest właśnie Boże miłosierdzie. To jest ta miłość Boga, która się pochyla nad słabością człowieka, nad jego nędzą, nad jego grzesznością. To jest właśnie miłosierdzie Boże, czyli ta szczególna postać miłości Boga do człowieka. I wpatrując się w tajemnicę Boga, kontemplując tajemnicę Boga, który jest miłością, który okazuje nam tę miłość, która przekracza daleko naszą grzeszność, naszą słabość, my tej miłości się uczymy względem innych. W tym sensie możemy mówić o miłosierdziu boskim, który jest samą naturą boską, i miłosierdziu ludzkim, albo też, jak mówią teologowie, o miłosierdziu ujmowanym od strony boskiej i od strony ludzkiej. A więc mówimy o miłosierdziu darowanym, dawanym i miłosierdziu odbieranym. My jesteśmy tymi, którzy stale o to miłosierdzie żebrzą, proszą i stale tego miłosierdzia potrzebują. Bóg natomiast jest tym, który stale to miłosierdzie daje, nigdy nam nie odmawia, bylebyśmy tylko o to miłosierdzie prosili. Ktoś powie, dlaczego mamy prosić o miłosierdzie? Czy Pan Bóg nie wie, że my go potrzebujemy? Ależ oczywiście, tylko my nie zawsze o tym wiemy, my nie zawsze o tym pamiętamy. To jest tak jak z modlitwą. Czasem pytamy się, dlaczego się modlić? Czy modlitwa prośby jest zasadna? Skoro Pan Bóg wie wszystko, skoro zna nasze potrzeby, to dlaczego mamy modlić się modlitwą prośby? Ano po to, żebyśmy my sami sobie uświadomili, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Co jest dla nas istotne? Właśnie modlitwa prośby ma nas kształtować. Tak samo prośba o Boże miłosierdzie ma nas otwierać na ten dar. To nie chodzi o to, że my musimy pozyskać przychylność Pana Boga. Pan Bóg chce nam dać całego siebie, ale oczekuje, abyśmy byli na to przygotowani, abyśmy byli otwarci. I w związku z tym właśnie potrzeba postawy ufności. Przypomnijmy, że święta siostra Faustyna wielokrotnie powtarzała zarówno słowa Pana Jezusa, jak i potem sama je komentowała, pisząc, że ufność to jest jakby naczynie, którym się czerpie najhojniej, najobficiej z nieskończonego morza Bożego miłosierdzia. ale z ufnością w parze idzie przebaczenie. Odpowiedzią na dar Bożego przebaczenia, czyli tej gotowości Boga, który niejako, mówiąc tak bardzo po ludzku, obrazowo, zamyka oczy na wszystko to, co człowiek zrobił, zapomina, przebacza, ale oczekuje, że człowiek okaże ufność, że przyjmie ten dar w sposób bezwarunkowy, ochotny, że powierzy siebie temu nieskończonemu Bożemu miłosierdziu. A zatem przebaczenie to szczególna postać, czy szczególny przejaw Bożego miłosierdzia względem człowieka. Człowiek jest grzeszny z samej swej natury. Jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym, nosimy w sobie skazę tego grzechu i potykamy się na każdym kroku. Grzeszymy czasem, nie zdając sobie sprawy, nawet z zwykłym zaniedbaniem, jak to mówimy w akcie pokuty na początku mszy świętej, nie mówiąc już o grzechach świadomych, o świadomych upadkach, o świadomym wyborze zła, które zwykle jest przyjemne, ale tylko do czasu, a potem jest goryczą i wyrzutem sumienia. I Pan Bóg nie rozlicza nas z naszych niewierności, przekreśla ten dłużny rachunek i właśnie na tym polega Jego przebaczenie. Zapomina o naszych grzechach, daje siebie, daje swoją miłość, dźwiga człowieka na nowo, wydobywa go z tego bagna jego grzechu, aby mu przywrócić godność dziecka Bożego. Stąd tak bardzo wymowna jest ta scena z Ewangelii Łukaszowej opisująca marnotrawnego syna, który gdy dotknął dna swojego upodlenia, będąc gotowym jeść paszę dla zwierząt, a konkretnie dla świń, co dla Żyda było no szczytem upokorzenia, dopiero wtedy zrozumiał, że jest ojciec, który na niego czeka i wraca, przygotowuje sobie mowę usprawiedliwiającą, ale jeśli porównamy to, co ten syn marnotrawny chce powiedzieć ojcu z tym, co faktycznie powiedział, spotykając się z nim, to domyślamy się, że prawdopodobnie słowa mu uwięzły w gardle, albo ojciec mu nie pozwolił się tłumaczyć, bo powiedział tylko maleńką część tej przemowy przeprośnej, a ojciec go przygarnia, wybiega mu naprzeciw, przygarnia go i nie pytając o żadne wyjaśnienia, nie robiąc najmniejszych wymówek, po prostu każe sługom dać mu nowe odzienie, odzienie, które było znakiem szlachectwa i sandały na nogi, które były też w tamtej kulturze znakiem wysokiego szczebla pozycji społecznej. Tak jest właśnie Pan Bóg, który bezwarunkowo człowiekowi przebacza, jeżeli spotyka się z ufnością, z otwartością na ten dar, jaki Pan Bóg chce nam dać. I kończąc te słowa wprowadzenia, chcę jeszcze zwrócić uwagę na samo słowo przebaczyć. Czasami warto wsłuchać się w polskie słowa, bo one wiele nas mogą nauczyć. Przywykliśmy do naszych słów, do naszego języka, ale czasem dobrze jest je rozłożyć bodaj na sylaby. Tak jak mówimy miłosierdzie, czynić miłosierdzie, to po łacinie misericordare, czyli biednemu misericordare, dać serce. Podobnie i tutaj mamy przebaczyć, baczyć, mówimy baczność, czyli czuwaj, patrz, zwracaj uwagę, baczyć na coś, mieć to przed oczyma, zwracać na coś uwagę. Przebaczyć, to przedrostek prze oznacza patrzeć dalej, a więc wznieść się ponad te wszystkie słabości, ograniczenia, winy, wyrządzone krzywdy, patrzeć dalej. Zobaczyć coś więcej w człowieku, aniżeli tylko jego grzech. Zobaczyć w nim piękno i godność dziecka Bożego. I tak widzi nas Pan Bóg. Pan Bóg przede wszystkim widzi w nas piękno swojego obrazu i podobieństwa, według którego zostaliśmy stworzeni. Więc Pan Bóg nie patrzy, nie baczy na nasze słabości, ale przebacza, patrzy dalej niż horyzont naszej ludzkiej słabości, naszego grzechu. I to jest wzór naszego przebaczenia względem siebie, przebaczenia, które szczególnie w tym kończącym się jubileuszowym roku miłosierdzia i w dalszym ciągu powinno być jednym z istotnych przejawów miłosierdzia. Wprawdzie w katechizmowych uczynkach miłosierdzia nie ma mowy o przebaczeniu wprost, ale wydaje się, że w naszych czasach kiedy jest tyle napięć, także tych społecznych, czego jesteśmy świadkami, jak się kłócą politycy, jak się kłócą całe środowiska, nawet w rodzinach się kłócą o poglądy polityczne. W naszych czasach, kiedy ludzie tak wiele mają problemów ze wzajemnym sobie wybaczaniem, kiedy częściej wybrzmiewa słowo nienawidzę, nie zapomnę ci tego nigdy do końca życia, to słowo przepraszam, przebaczam, wybaczam, nie tylko słowo, ale i też postawa wybaczenia, tego wzniesienia się ponad ograniczenia, ponad winy, ponad krzywdy wyrządzone, jest jednym z najbardziej potrzebnych, moim zdaniem, uczynków miłosierdzia. I daj Boże, aby to był owoc roku miłosierdzia i by to było też odzwierciedlenie tego przebaczenia, jakiego my dostępujemy, ilekroć przystępujemy do sakramentu pokuty, ilekroć okazujemy naszą ufność i naszą skruchę wobec Boga, bogatego w miłosierdzie.
Przebaczenie, czyli baczyć, patrzeć dalej, patrzeć, wznieść się ponad to, co takie czasem nawet widoczne, a może i bardzo rażące, dające, bijące po oczach.
Niekiedy nieistotne. Aczkolwiek widoczne, ale to, co widoczne, nie zawsze jest
najistotniejsze.
Jest najistotniejsze. Czasami to, co niewidoczne, jest ważniejsze niż to, co widzimy.
A bardzo dziękuję księdzu profesorowi za to wprowadzenie w kontekst tych rozważań o tajemnicy miłosierdzia i w tej tajemnicy o przebaczeniu, o Bożym przebaczeniu, o tym kontekście biblijnym także, no i o postawie przebaczenia. Ksiądz profesor Wiesław Przygoda jest kierownikiem Katedry Pastoralnej Społecznej. Kiedy myślimy katedra pastoralna, to myślimy o tej praktyce przebaczania. Gdyby ksiądz profesor może od tej strony spróbował wprowadzić nas w temat.
Spróbuję. Bardzo się cieszę, że ksiądz Marek tak bogato nas wprowadził w temat miłosierdzia, bo myślę, że nie uciekniemy od tego tematu. On będzie wracał jeszcze w naszych rozmowach niedokończonych. Ale spróbujmy zmierzyć się z tym głównym tematem, z przebaczeniem. Chwilę zastanawiałem się nad tym tematem i pierwsze takie pytanie mi się zrodziło, skąd potrzeba tego przebaczenia? Jaka jest przyczyna tej sytuacji, że my musimy prosić o przebaczenie, wchodzić w to przebaczenie? Otóż tą przyczyną jest grzech, ponieważ grzech powoduje rozłamy, grzech powoduje podziały. Przypomina mi się tutaj słowo świętego Pawła z listu do Rzymian, gdzie pisze, nieszczęsny ja człowiek, bo nie czynię tego, co chcę, tylko to, co nie chcę. Co ja z tym zrobię? I święty Paweł znajduje odpowiedź na szczęście na to pytanie. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. W Nim jest dla mnie ratunek. Ale tu święty Paweł zaświadcza o tym rozłamie. Jest rozłam między mną a Bogiem, jest rozłam między mną a bliźnimi, jest rozłam między mną wewnętrznie, jest rozłam też między mną a całym stworzeniem. Można powiedzieć o różnych tych rozłamach. I te rozłamy powodują, że jest zachwiana równowaga. Jest jakaś zachwiana sprawiedliwość, jest ktoś wyżej, ktoś niżej, ktoś, kto doświadczył cierpienia i ktoś, kto go zadał, prawda? I tutaj przez to, że jest ten podział, że jest ten rozłam, że nie ma tej równowagi, nie ma tej sprawiedliwości, zachodzi konieczność przebaczenia. Wspomniał już ksiądz Marek, że przebaczenie jest procesem i ja sam do tego też doszedłem. Jest to proces zachodzący między dwoma podmiotami. Może to być czasem Bóg i człowiek, ale często jest to też człowiek i drugi człowiek, albo jedna grupa ludzi i druga grupa ludzi. Jest też wymiar społeczny tego przebaczenia. Za chwilę do niego przejdziemy. Chciałbym tylko na wstępie zauważyć, że jeden podmiot prosi o przebaczenie, drugi podmiot wybacza. Nigdy tym podmiotem proszącym o przebaczenie nie jest Bóg, ale często tym podmiotem wybaczającym jest właśnie Bóg, a człowiek jest tym podmiotem, który musi prosić o przebaczenie. Między ludźmi jest często trudno ustalić nawet do końca, kto powinien zacząć prosić o przebaczenie. To jest ogromny problem nieraz w relacjach ludzkich, kiedy ludzie zastanawiają się, to on zawinił, niech on mnie przeprosi, prawda? Kto ma pierwszy wyjść z tym przebaczeniem? Bo wina często jest podzielona. Nie jest to tak 100% winy po jednej stronie, 0% po drugiej. Czasem się tak może zdarzyć, nie możemy tego wykluczyć. Ale często jest problem tej winy. Przypomnijmy sobie tytuł listu polskich biskupów do biskupów niebieskich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To z tego względu, że były też winy w odczuciu naszych biskupów po stronie polskiej, nie tylko wszystkie winy po stronie niemieckiej, chociaż odczucie w tamtym czasie, w 1965 roku było może w wielu sercach takie, że oni w 100% zawinili, a my 0%. Ale tak rzeczywistość nie wyglądała. Były też indywidualne winy po polskiej stronie i dlatego, jak później czas pokazał, to było słuszne wyjście z tą propozycją przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Chciałbym na wstępie też powiedzieć, że celem przebaczenia jest pojednanie. Przebaczenie nie jest celem samym w sobie. Przebaczenie jest procesem, który prowadzi do pojednania człowieka z Bogiem, człowieka z drugim człowiekiem, człowieka z sobą samym, a nawet człowieka ze stworzeniem. Są przeróżne problemy z przebaczeniem. Przypomnijmy postać Judasza. Miał ogromny problem, ponieważ nie mógł uwierzyć, że Bóg jest mu w stanie przebaczyć. To był problem Judasza. I niestety wolał popełnić samobójstwo, czyli dołożyć do jednej zbrodni drugą zbrodnię, niż poddać się działaniu miłosiernego Boga. A bez miłosierdzia Bożego trudno znaleźć drogę do przebaczenia. Myślę, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Zobaczmy, jak zupełnie inaczej było u świętego Piotra. Też zgrzeszył bardzo ciężko przeciwko mistrzowi. Zdradził go. Zdradził go publicznie, 3 razy się go wyparł. Ale ten doskonale wiedział, że ratunek dla niego jest w ramionach mistrza. Kiedyś Chrystus zapytał uczniów, czy wy chcecie odejść? I kto wtedy? Właśnie Piotr wtedy odpowiedział, Panie, do kogoż my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Potwierdził Piotr, jak bardzo był związany, jak głęboka była jego więź wewnętrzna, duchowa z mistrzem. I dlatego dla niego nie było problemu, żeby gorzko zapłakać i żeby w spojrzeniu z mistrzem w ten pamiętny Wielki Czwartek znaleźć tą komunikację przebaczenia. Stąd wypływa wniosek też taki, że początkiem procesu przebaczenia jest zawsze przyznanie się do winy. Nie ma innej możliwości. Po prostu jeden z podmiotów musi się przyznać do winy. Jeżeli, tak jak powiedziałem, nieraz jest ta wina podzielona, ktoś musi to zacząć. Nieraz ludzie mówią, no młodszy jest, niech on zacznie. Ale niestety czasem trzeba liczyć też na doświadczenie i na pewną dojrzałość duchową. I nieraz ten człowiek bardziej dojrzały duchowo, człowiek, który może ma większą więź z Bogiem miłosiernym, niech on uczyni ten pierwszy krok. Nie można zasklepić się w jakimś konflikcie, w jakimś podziale i trwać w nim. Musi ktoś dokonać tego pierwszego kroku. Czasem trzeba tej drugiej osobie pomóc uczynić ten pierwszy krok. Jeżeli ktoś szczerze mówi, zgrzeszyłem przeciw Tobie, to znaczy to w konsekwencji, proszę Cię o przebaczenie. Tak jak ten syn marnotrawny powiedział wobec ojca, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Nieraz trzeba powiedzieć, zgrzeszyłem żoną przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim mężem, ale proszę Cię o przebaczenie. I vice versa. Tak może dziecko mówić do rodzica, ale czasem musi rodzic to samo powiedzieć do dziecka, jeżeli mu się zdarzy zgrzeszyć przeciwko dziecku. Wielu ludzi ma właśnie problem z przyznaniem się do winy. Dlatego nie zaczynają procesu przebaczenia, trwają w podziałach, w konfliktach, latami, a do jednych zranień dodają kolejne zranienia. Tak jak powiedziałem, przebaczenie jest procesem i właśnie przyznanie się do winy to jest początek tego procesu, można powiedzieć wszczęcie tego procesu, ale są następne ważne etapy, na które warto zwrócić uwagę. To jest potrzebna jakaś głębsza analiza przyczyn upadku, przyczyn grzechu. Trzeba sobie to postawić pytanie, zwłaszcza jak się zdarzy nam jakiś cięższy upadek, dlaczego w ogóle do tego doszło. Trzeba wrócić do kontekstu, do uwarunkowań. Co spowodowało, że ja tak upadłem? Ludzie nieraz się dziwią, jak ja mogłem tak upaść. Właśnie trzeba to przebadać, myślę, że na takiej osobistej modlitwie, na rachunku sumienia, ale trzeba wejść w te przyczyny, żeby być mądrzejszym na przyszłość. Trzeba też przeprowadzić drugą analizę skutków tego grzechu, upadków, konsekwencji, jakie przychodzą. Przecież są grzechy, które ciągną za sobą niesamowite konsekwencje. Pomyślmy o zdradzie małżeńskiej, albo pomyślmy o zabójstwie. Pomyślmy o zabójstwie dziecka nienarodzonego, jakie to są niesamowite konsekwencje. I nieraz człowiek nie zdaje sobie sprawy bez takiego namysłu głębszego, jakie konsekwencje jego czynu. Wystarczy nieraz taka natura awanturnicza, nieraz taki mężczyzna jest w małżeństwie, który awanturuje się, on sobie nie zdaje sprawy, jakie konsekwencje psychiczne zostawia w sercu żony, w sercach dzieci, jak to później się ciągnie jako zła konsekwencja w relacjach z tymi osobami. Później przychodzi etap uzdrowienia ran. Można szukać lekarstw naturalnych. To jest naturalna dobroć, to jest miłość, to są jakieś czyny wynagradzające. Nieraz Kościół nawet zachęca do zaangażowania w działalność charytatywną, żeby naprawić jakieś zło. Miłość zakrywa wiele grzechów, mówi Pismo Święte. Ale mamy też wspaniałe lekarstwa nadprzyrodzone, zostawione nam przez naszego Odkupiciela, przez Jezusa Chrystusa. To jest sakrament pokuty i pojednania. On jest narzędziem tego wewnętrznego pojednania. I przecież nie mówimy, że tylko z samym Bogiem. Sakrament pojednania głęboko przeżyty, on uzdrawia nas wewnętrznie, powoduje tą jedność wewnętrzną, leczy nas z tego rozbicia, powoduje też pojednanie z bliźnimi. I do tego musimy zawsze dążyć, nawet z szeroko pojętą naturą. Jest wreszcie w moim przekonaniu etap zabezpieczenia się na przyszłość. Jeżeli znamy te przyczyny, skutki, jeżeli zastosujemy jakieś uzdrowienie już ran, to musimy się zastanowić, co robić, by na przyszłość nie ranić bliźniego, by nie czynić nowych podziałów, by bronić się przed jakąś zdradą. Być może, że trzeba zastosować też bardziej radykalne środki. Może trzeba pojechać na jakieś rekolekcje zamknięte, przeżyć głębsze nawrócenie, przeżyć wejście w głębszą relację z Bogiem, a wtedy nam się otworzą też perspektywy nawiązania głębszych więzi z bliźnimi. Może trzeba sobie postanowić, że wreszcie sięgnę do jakiejś dobrej książki. Mamy tyle wspaniałych lektur. Może będzie jakieś postanowienie, że ja nie mogę zaniedbywać modlitwy, bo odejście od Boga powoduje, że i relacje z bliźnimi mi się szarpią i łamią. I jest wiele różnych upadków. Może to będzie jakieś postanowienie, by uprzedzająco budować pozytywne relacje z bliźnimi, by wyprzedzać jakby sytuację do grzechu, do zła poprzez czyny jakieś dobre, już wcześniej zaplanowane. To może będzie jakieś postanowienie, by pogłębić więzi małżeńskie na różnych płaszczyznach. Jest wiele tych płaszczyzn. Pojednanie, jeżeli ono nastąpi, to trzeba utrwalać później tę wspólnotę osób. Kryzys, upadek, grzech. Owszem, on może przyczynić się do nawrócenia człowieka i do jego wzmocnienia, jeżeli to nawrócenie jest głęboko przeżyte w myśl zasady to, co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia. Ale jest właśnie jeden ważny warunek. Ten proces przebaczenia, proces nawrócenia, proces pojednania musi być podjęty świadomie, gruntownie przepracowany. To samo jakby nie przychodzi nic z automatu. Właśnie nieprzepracowane różne zranienia, różne konflikty, różne podziały powodują, że one trwają. Natomiast jak są przepracowane, człowiek staje się bogatszy o to nawet negatywne doświadczenie i tak jak nieraz mówimy, Pan Bóg potrafi nieraz z negatywnych doświadczeń wyprowadzić też jakieś dobro. Po prostu człowiek jest mądrzejszy. Kiedy raz wpadł w jakieś bagno, to drugi raz omija go z daleka. Wie, że nie warto tam wchodzić na te tereny, bo one są bagniste i można się tam utopić. Warto też może podkreślić uwagę, że w tych relacjach z bliźnimi, bo myślę, że tutaj mamy najwięcej problemów, chyba dużo łatwiej nam się z Bogiem pojednać niż z bliźnim. To, co ksiądz Marek powiedział, że nieraz właśnie są takie zapieczenia. Ja nigdy temu nie przebaczę. Najbliższej osobie w rodzinie, w małżeństwie ktoś mówi, nie boi się Boga powiedzieć, że ja do końca życia mu nie wybaczę. I dlatego wydaje mi się, że ta druga osoba, która czuje się pokrzywdzona, zraniona, ona nie może też trwać biernie w tym procesie. Musi wyciągnąć rękę, musi pomóc tej drugiej osobie. Tym bardziej, że wie, że to jest słaba osoba. Trzeba jej pomóc. Trzeba trochę tego balsamu miłosierdzia na kredyt dać tej osobie. Wyciągnąć dłoń, pociągnąć go w górę, postawić go na nogi, tak jak to czyni Bóg, który potrafi spod wielu nawarstwień zła wyciągnąć to, co jest dobre w człowieku. Gdybyśmy się umieli uczyć od Boga właśnie tej postawy miłosierdzia, gdybyśmy potrafili dostrzec człowieku, który jest blisko nas, właśnie to dobro. A w każdym ono jest, bo każdy został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i to, co się Bogu również w nas najbardziej podoba, to jest to, co jest podobne do Niego. I nie ma takiego człowieka, żeby w ogóle ten obraz był zniszczony w 100%. Tylko nieraz on jest tak przyciśnięty różnymi warstwami zła, że człowiekowi się wydaje, że tym człowieku już nic nie ma dobrego. Samo zło, ale to zło jest na wierzchu. Natomiast gdzieś w głębi jest to dobro. Umieć to wychwycić, wyprowadzić, to by była wielka sztuka. Koniecznie jeszcze muszę krótko wspomnieć o społecznym wymiarze przebaczenia, bo my możemy też mówić o relacjach bardzo takich dwubiegunowych, choćby małżeńskich. To jest ogromny problem, przebaczenie w małżeństwie, w rodzinie, później szerszy kontekst. Więcej trochę relacji jest w rodzinie, no ale pomyślmy, że życie społeczne to są też różne grupy w pracy zawodowej. Tam mogą być niesamowite konflikty nieraz i podziały. Później, że jakaś społeczność lokalna, choćby przykład takiej społeczności to jest parafia. Czasem się zdarzają niestety bardzo nieewangeliczne podziały w parafiach albo w jakiejś wiosce czy w jakimś osiedlu miejskim, społeczność lokalna. Nieraz są wspaniałe grupy, stowarzyszenia, grupy religijne, wspólnoty i ktoś tam zasieje jakiegoś konkolu, jakiegoś podziału. I trzeba to uzdrawiać. Trzeba właśnie w ten proces przebaczenia też chodzić w takich większych grupach. I wreszcie oczywiście to, co nas bardzo, bardzo też obliguje, mamy społeczność narodową. Nieraz są w narodzie też podziały i są w naszym narodzie ogromne podziały. One sięgają gdzieś historii, na pewno czasów od II wojny światowej. I tutaj jest to ogromne wyzwanie, w jaki sposób wejść w ten proces przebaczenia. No, ogromnym problemem jest, że na tej płaszczyźnie narodowej czasem nie ma tego wyjścia z propozycją przepraszam, proszę o przebaczenie. Wtedy właśnie jest bardzo trudno budować ten proces pojednania narodowego. Ale znowu, no nie możemy tylko czekać na tych, którzy się sami obwinią w nieskończoność, bo wszystko wskazuje na to, że chyba nie dojdzie do takiego stanu, takiego momentu. Trzeba próbować ten proces jakby zaocznie zaczynać od różnych stron i przez różne podmioty. Jest jeszcze społeczność międzynarodowa, nieraz są podziały między narodami, między grupami etnicznymi, nieraz owocujące straszliwymi wojnami. I tam, gdzie te wojny się dokonały, jest potrzebny ogromny proces wieloletni, może wiele dekad nawet będzie potrzeba w takiej Rwandzie czy na Bałkanach, żeby pojednać te narody, które bardzo wiele krzywdy sobie wyrządziły nawzajem. I myślę, że jest wiele sposobów do radzenia sobie też z tym wyzwaniem przebaczenie, pojednanie w narodzie, bo myślę, że to jest dla nas bardzo ważne. Najpierw upamiętnienie, stawianie pomników, tablic pamiątkowych. Dzisiaj w sanktuarium jedną też tablicę poświęcaliśmy. Pamiętajmy, że narody tracąc pamięć umierają. My musimy pamiętać, zwłaszcza o tych, którzy bardzo wiele wycierpieli dla naszego narodu. Kiedyś Jan Paweł II z okazji 41. rocznicy II wojny światowej powiedział właśnie o naszym narodzie, o Polakach, że myśmy tak wiele wycierpieli, że myśmy tym cierpieniem wysłużyli sobie niepodległą ojczyznę. I to przyszło po wielu latach, ale to cierpienie nie poszło na marne. Musimy o tym pamiętać. Regularne obchody rocznic, marsze pamięci. To wszystko jest ważne dla tego pojednania międzynarodowego. Trzeba to mądrze robić. Czasem jest ważna też sprawiedliwość względem ofiar. Trzeba dążyć do tego, by naprawić krzywdy, na ile to jest możliwe. Naprawić zranienia, wyrównać te rachunki krzywd, na ile to jest oczywiście możliwe. A później jest pozytywna praca, troska o dobro wspólne, o utrwalenie pojednania narodowego. I myślę, że tutaj mamy wiele do zrobienia w naszej ojczyźnie. Wydawało się, że po 1989 roku bardzo łatwo nastąpi wielka przemiana wewnętrzno-narodowa. 25 lat minęło od tego czasu i niestety nie widzimy owoców tej wewnętrznej przemiany w wymiarze narodowym. To wyzwanie wciąż jest aktualne. Trzeba wiele też modlić się i moje ostatnie słowo to jest właśnie, że ogromną rolę też Kościół ma do odegrania w tym procesie przebaczenia i pojednania. Myślę, że rola Kościoła, duszpasterzy, świeckich apostołów, polega na tym, żeby pilnować tego, że odróżniamy grzech od grzesznika. Tak jak Bóg, grzech jest całkowicie do potępienia, nawet najmniejszy. Natomiast nigdy nie potępiamy człowieka, grzesznika, bo Bóg nie potępia nikogo, tylko zawsze czeka z otwartymi ramionami. Musimy się tej postawy miłosierdzia uczyć od Boga. Głoszenie miłosierdzia Bożego, to co tutaj ksiądz profesor Marek wspomniał, ten temat nie minie wraz z rokiem miłosierdzia. To jest absolutnie wiodący temat w misji Kościoła. I myślę, że rok miłosierdzia był zbawienny dla nas, ponieważ myśmy głębiej tego miłosierdzia nauczyli się, a teraz musimy tym miłosierdziem żyć i głosić je, pokazywać również czynami miłosierdzia innym ludziom. Uczyć postawy miłosierdzia innych ludzi, by tak jak Bóg umieli spod nawarstwień zła wydobywać to, co jest dobre w każdym człowieku. Później następne zadanie dla Kościoła, w moim przekonaniu, to budowanie tej komunii osób na wzór i mocą Trójcy Przenajświętszej. Bóg jest miłością, jest jednością. Bóg nas zaprasza do tej wspólnoty osób. Musimy się wciąż tego uczyć. Uczyć się postawy przebaczenia i pojednania na wzór Chrystusa ukrzyżowanego. Kiedy nie mamy już innych argumentów i kiedy jakieś inne źródła wydają nam się za słabe, by uczyć się tej miłości do bliźniego, który czasem jest bardzo trudny dla nas, to patrzmy na Chrystusa ukrzyżowanego. Przypomnijmy sobie Jego słowa z wysokości już krzyża wypowiedziane. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ile razy to się powtarza w relacjach międzyludzkich, kiedy nie ma innej modlitwy, która by przyszła do głowy człowiekowi, tylko przebacz temu, bo on nie wie, co czyni ze mną. I wierzyć absolutnie w zwycięstwo dobra. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus przekazał nam słowa, jam zwyciężył świat. Ja przyjdę na pewno. Myślę, że patrząc na krzyż Chrystusa, który jest znakiem zwycięstwa dobra nad złem i znakiem pojednania między Bogiem a ludźmi, to zawsze znajdziemy jakieś źródło nadziei. Nigdy nie wolno nam pozostawać w jakiejś rozpaczy. Nawet gdyby taka pokusa przyszła, łatwo ją możemy przezwyciężyć. Chciałbym zakończyć to pierwsze wprowadzenie słowami proroka Izajasza. To on powiedział o Chrystusie tak. Lecz on był przebity za nasze grzech, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Trzeba patrzeć w te rany, trzeba kontemplować rany Chrystusa i wtedy będziemy mieli siłę do przebaczenia, do przyjmowania przebaczenia, do pojednania wzajemnego.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor wskazał na poszczególnych, powiedziałbym, płaszczyznach, począwszy od tej płaszczyzny jednostkowej, rodzinnej, aż poprzez płaszczyznę społeczną, konkretne rozwiązania także pastoralne. Ale gdzieś tutaj wybrzmiewa cały czas to pytanie dotyczące winy, czyli ustalenie winnego, kto pierwszy, gdzie jeden uważa się za niewinnego, drugi uważa się za niewinnego, albo że ktoś sobie na to zasłużył, prawda? No jak ten pierwszy, jak zrobić ten pierwszy krok, bo wydaje się, że nie tylko w piosence, ale on jest najtrudniejszy, bo ja, jeżeli tu już się przełamię, no to później oczywiście przychodzą następne płaszczyzny, które gdzieś mogą mnie zatrzymać, kwestia tego na przykład, dobrze, jeśli ja już nawet wyjdę z taką inicjatywą, to po pierwsze mogę spotkać się z tym, że ośmielę dalej to zło, że ten ktoś się rozpanoszy, że ja wyjdę na naiwniaka, że może być jeszcze gorzej. No i tak dalej, i tak dalej. Jak ta sprawa ustalenia winy, jak to zrobić?
Ja myślę, że jest inne rozwiązanie, prostsze. Kto z was jest bez winy, niech rzuci pierwszy na nią kamieniem. To są słowa Chrystusa. My musimy sobie uświadomić, że nikt z nas nie jest bez winy. Tylko Matka Najświętsza była bez winy, Chrystus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. My natomiast wszyscy mamy jakąś winę. Nie jesteśmy niewinnymi, prawda? Więc tutaj już to pierwsze uświadomienie sobie, że ja też jestem winny. Jeżeli relacja mi się łamie z kimś bliskim, to jest bardzo mało prawdopodobne, że ja jestem totalnie niewinny, a tylko druga strona jest winna. Druga taka ważna sprawa. Jezus powiedział, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nieraz się wydaje, że ktoś powiedział jakieś słowo, to już koniec, trzeba wyrok śmierci na niego wydać. Ja mówię nieraz ludziom, zapomnijcie, że ktoś właśnie powiedział, bo takie doświadczenia mam, że ktoś powiedział, ja do końca życia cię nie wybaczę. Młody człowiek, niedoświadczony, nie wiedział, co mówi. Wybacz mu to. On o tym zapomni za 10 lat. Nie będzie, będzie się wstydził tych słów. My nie możemy być taki, tacy zapieczeni, zacietrzewieni, że ktoś coś powiedział. Co to ma w skali kosmosu za znaczenie, że ktoś jedno zdanie nierozsądnie powiedział, nie wiadomo w jakim był nastroju, czy on nie był w jakiejś depresji, czy nie był w jakimś afekcie. Nie jesteśmy w stanie nigdy odkryć tego kontekstu. I dlatego trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Ja myślę, że najlepszym zawsze drogowskazem, przewodnikiem jest Jezus Chrystus. Jest ten, który pokazał nam drogę przejścia przez to, przez ten świat. Dobrze czyniąc i uzdrawiając innych, prawda? A nie raniąc innych. Chrystus nikogo nie zranił. My niestety czasem bardziej świadomie, czasem nieświadomie ranimy jednak innych inne osoby. I dlatego musimy też być bardzo ostrożni w ferowaniu wyroków, raczej więcej pokory i więcej takiej świadomości. Ja myślę, że człowiek im starszy jest, tak było właśnie w tym przypadku tej kobiety cudzołożnej. Przecież najstarsi najpierw odeszli, kiedy Chrystus powiedział, kto z was jest bez winy. Mieli dużo więcej tej pokory w sobie i więcej świadomości grzechu prawdopodobnie niż ci młodzi. I myślę, że to z czasem przychodzi. Dlatego wobec młodych ludzi trzeba mieć naprawdę wiele cierpliwości nieraz. I to jest taka nauka też dla rodziców, czasem może dziadków też, że nie brać wszystkich słów dosłownie, nie rozważać je, nie rozpamiętywać w nieskończoność. Czasem może raczej pomodlić się za tego młodego człowieka, żeby światło Ducha Świętego przyszło. To może tyle w tym momencie.
Dziękuję bardzo, ksiądz profesor Marek Kmielewski.
Można, zanim dopuścimy księdza prałata do głosu i naszych słuchaczy, właśnie kontynuując ten temat podjęty przez księdza profesora, przychodzi mi taka myśl, że my często mówiąc o przebaczeniu, czy chcąc tego przebaczenia, mimo wszystko stawiamy się w roli sędziów. Chcemy osądzić właśnie to pytanie, kto komu powinien przebaczyć, kto bardziej zawinił. Ja bym powiedział tak, nie jest ważne, kto komu ma przebaczyć, nie jest ważne, kto bardziej zawinił. Ważne jest to, że mamy dążyć do jedności. Cel. Spójrzmy na cel, nie patrzmy pod nogi. Kiedy idziemy chodnikiem i za bardzo zapatrzymy się pod nogi, uderzymy głową w słup. Albo wejdziemy pod samochód. Patrzmy przed siebie, wznieśmy się ponad te małości. Nie jest ważne, kto zawinił. Ja też nie jestem bez winy, jak tu zostało powiedziane. Ale postawmy sobie pytanie, o co nam chodzi? Chcemy przecież pojednania, jeżeli chcemy. Myślę, że ktoś, kto tak wylicza, kto komu powinien przebaczyć, czy on mnie powinien przeprosić, a nie ja jego, to chyba nie ma do końca dobrej woli pojednania. I jeszcze jedna myśl, jaka mi się tu nasuwa. Kiedy jest problem z przebaczeniem, z pojednaniem, może dobrze by było uświadomić sobie, że tak jak mnie Pan Bóg kocha, tak kocha również Jego. Pan Bóg nas kocha. Jesteśmy zanurzeni w jedną Bożą miłość. Jesteśmy braćmi. Przypomina mi się jakaś taka sytuacja, kiedy ludzie się kłócili i ktoś w końcu zawołał, przekażcie sobie znak pokoju. I takie przyszło otrzeźwienie. No właśnie, przekażmy sobie znak pokoju. Jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami. Bóg nas kocha, więc i my powinniśmy się wzajemnie miłować. A właśnie u podstaw prawdziwej miłości to nie są uczucia, to nie są wzruszenia, sentymenty, czułe słówka, czy tylko uleganie jednej osoby, drugiej osobie. Ale myślę, że takim najbardziej wymiernym i takim chyba najbardziej codziennym przejawem rzetelnej miłości, nie tej sentymentalnej, ale tej takiej miłości, która ma swe źródło w Bogu, to jest właśnie gotowość do przebaczenia i do pojednania. To ten gest wyciągniętej ręki, a nie zaciśniętej pięści.
A czy warunkiem przebaczenia jest prośba o przebaczenie?
Myślę, że dobrze by było, jeżeli jedna ze stron, czy obydwie proszą wzajemnie siebie o przebaczenie, ale no, tak jak tu ksiądz Wiesław powiedział, nie zawsze ta druga osoba dojrzała do momentu poproszenia o przebaczenie. Tak jak Pan Bóg przebacza nam, nie czekając na to, aż my się zreflektujemy, bo gdyby tak było inaczej, to byśmy pewnie już dawno przestali istnieć. Jeżeli Pan Bóg żąda od nas nawrócenia, to po to, abyśmy sobie zdali sprawę, ze zła, jakie popełniamy i byśmy tego zła zaniechali. Natomiast to nie jest uwarunkowane naszą gotowością, naszym przebaczeniem. Troszkę może mylące jest to polskie tłumaczenie modlitwy Ojcze Nasz, gdzie tam są słowa przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Czyli trochę to tak wygląda, jakby Pan Bóg miał nam proporcjonalnie przebaczyć do naszej gotowości przebaczania. No, bylibyśmy bardzo biedni. Gdyby tak Pan Bóg przykładał miarę, naszą miarę względem nas, tak jak my przebaczamy innym, to Pan Bóg nam przebaczy. No, dla tych, którzy są zapiekli w takiej niechęci, może dobrze by było tak brutalnie sobie uświadomić, że no, tyle, ile ja jestem zdolny przebaczyć, gdyby Pan Bóg mi tak wydzielał przebaczenie, to chyba by się to źle skończyło. Więc myślę, że to nie musi tak być, że zawsze musi być ta prośba o przebaczenie. Prawdziwa miłość skłania do bezwarunkowego wyjścia naprzeciw, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto zawinił. To nie znaczy, że mamy zamykać oczy na winę, bo trudno sobie wyobrazić przebaczenie bez, tak jak tu zostało powiedziane przed chwilą, bez uświadomienia sobie swojej winy, bez uznania siebie, nie tylko swojej winy, ale uznania siebie grzesznikiem. To Jan Paweł II w Adhortacji Reconciliatio et Penitentia bardzo mocno to podkreśla, że nie wystarczy tylko uznać swój grzech. A więc zgrzeszyłem, zrobiłem źle, ale uznać siebie grzesznikiem. Bo my czasem trochę nawet w sakramencie pokuty mówimy o grzechu trochę tak, jakby ten grzech był takim, no, taką przypadłością, no coś nam się wydarzyło, tak jakby niechcący, ale tak naprawdę to ja byłem obok tego. Papież Franciszek w książce Miłosierdzie to imię Boga, zresztą też i w innych wypowiedziach, mówi, że sakrament pokuty to nie jest pralnia, gdzie wrzucamy pobrudzone przez przypadek ubranie, szybciutko ono się wypierze i już jest po wszystkim. Nie, to właśnie ma być uznanie, to ja zgrzeszyłem. Przyznać, że to ja jestem winien, to na mnie ciąży odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. To jest, myślę, warunek rzeczywistego przebaczenia i pojednania, wzajemne, obopólne uznanie siebie winnym, uznanie siebie grzesznikiem.
A jeśli ta druga strona, no nawet jeśli no ja mówię o tym, że chcę przebaczyć, że taką postawę chciałbym przyjąć. Gdybyśmy obiektywnie może jakoś spróbowali popatrzeć na to, no to już może bez ustalania winy, choć jak rozumiem, no przyznanie się do winy z tego, co ksiądz profesor mówił, no też nie może być tak, no na przykład, że choćby banderowcy, tak, i sprawa ludobójstwa. Czy księża profesorowie wyobrażają sobie na przykład teraz, że my prosimy o przebaczenie i druga strona no, jest gotowa na przyjęcie tego przebaczenia i to będzie miało charakter uzdrawiający, czy też może spowoduje to, że więcej jeszcze proporców banderowców w Lwowie czy gdzie no, indziej się pojawi, nie?
Słuchajcie, co innego jest przebaczyć, a co innego okazać przebaczenie. To są dwie zupełnie różnice.
To są
przebaczyć to jest moje zdrowie. To jest moje zdrowie. Ja przebaczam. Natomiast okazać okazać przebaczenie wtedy, kiedy on prosi. Bo ja nie wiem, co on zrobi z tym moim okazaniem przebaczenia. Dlatego ja nie mogę, okazać. A co znaczy okazać przebaczenie? Znaczy cieszyć się razem z nim. A ja, jeżeli on nie poprosi mnie o przebaczenie, ja mu nie powinienem okazywać przebaczenia. Bo ja nie wiem, co on zrobi z tym moim przebaczeniem, z tym okazaniem. Dlatego są dwie zupełnie różnice. Przebaczyć, to jest moje zdrowie, a okazać przebaczenie tylko wtedy, kiedy on prosi o przebaczenie. To są różnice zupełnie.
Bo tu pojawia się księże kustoszu i księża profesorowie też ta gotowość do przyjęcia przebaczenia. Tak.
Czy to on jest gotowy, jak on nie... Jeszcze to jest bardzo istotne. Przebaczyć tak, ale okazać wtedy, kiedy mnie prosi. To jest na pewno trudno. Ja, że księże, przecież dzisiaj, jak jest bardzo też ważne, to jest trudna rzecz, przebaczyć. Ja widzę w duszpasterstwie. To jest naprawdę trudno przebaczyć. Pewnie trzeba tym ludziom mówić, nie? Że jest w Piśmie Świętym, że niech słońce zachodzi nad waszym zaniemaniem, że jeżeli idziesz do ołtarza i coś masz, zostaw i przeproś. Ale myślę, że I tutaj, dzięki właśnie takim audycjom, jak tutaj my mamy, do przebaczenia trzeba naprawdę dorość. Trzeba naprawdę dorość jakoś duchowo. Dochodzi sprawa, przede wszystkim, sprawa przebaczenia sobie. Skąd się biorą samobójstwa? Człowiek nie potrafi przebaczyć sobie. A to jest straszne. Trzeba najpierw umieć przebaczyć sobie. Jeżeli człowiek umie przebaczyć sobie, to potrafi również i przebaczyć drugiemu człowiekowi. To jest straszny problem. Nie umie przebaczyć sobie. To jest, proszę Państwa, to jest naprawdę ważna, bardzo trudna sprawa. Umieć przebaczyć sobie. Następna sprawa. Proszę Państwa, zobaczmy taką sytuację. Jest przykład dwóch sąsiadów, żyje obok siebie. Blacharz i kowal. Mówimy czasami w tym przykładzie tego. Blacharza pies zagryza córkę kowala. Wszyscy się odwracają od blacharza. Nagle nikt nie chce mu nic pomóc. Nikt nie chce mu pomóc. Wymarzło mu zboże. I ten nie może nigdzie kupić. I bo nikt mu nie chce sprzedać. Twój pies zagryzł. I ten kowal bierze nad ranem zboże, płachtę i idzie na pole blacharza i rzuca ziarno. I czuje to, że ten gniew, że ta zastawienie, że to mu puszcza, że to przebacza. To jest właśnie, mi się wydaje, to jest ta wielka umiejętność właśnie, to przebaczenie. Dalej, kochani, jeżeli my dzisiaj, sprawa przebaczenia to jest sprawa przyszłości. I proszę zauważyć taką rzecz. Jeżeli ja potrafię, na tyle mam w sobie Ducha Bożego, że potrafię przebaczyć mojemu sąsiadowi, który jest bogatszy, który mógł mi pomóc, a mi nie pomógł, to jeżeli ja jemu przebaczyłem, to i Pan Bóg mu przebaczył. Bo wiesz, ja nie mogę być lepszy od Pana Boga. To i Pan Bóg mu też przebaczył. I to są właśnie te sprawy właśnie trudne, bardzo trudne. Ale sprawa przebaczenia jest sprawą jakiejś przyszłości. Jeżeli i dlatego właśnie chyba ten temat, żeśmy dzisiaj wzięli, żeby i takie audycje chyba, jak tutaj, one są nam bardzo potrzebne. Zobaczcie Państwo, jeżeli zaczną się dzielić ludzie z nami, opowiadać ile radości z przebaczenia, a ile zgryzoty. Ile zdołowania, kiedy tego przebaczenia nie ma?
Ja bym dopowiedział jeszcze dwie rzeczy. W przebaczeniu jest bardzo ważne stanięcie w prawdzie. Chrystus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Przebaczenie wyzwala człowieka. Wyprowadza go z takiego więzienia, z ciasnoty swego serca, której czasem ludzie nie znoszą, tak jak ksiądz Prat powiedział, uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest skończyć ze sobą, bo nie umiem sobie poradzić. Duszę się sam w sobie. Stanąć w prawdzie. Pytanie o tych banderowców, prowokujemy trochę temat.
Trochę.
Ale myślę, że to nie jest tylko kwestia takiego, zapomnijmy, wymaszmy, powiedzmy, nic nie było. Stańmy w prawdzie. Czasem ta prawda jest bardzo brutalna, czasem bardzo zawstydzająca, niezwykle trudna. Ale nie wyobrażam sobie autentycznego, szczerego przebaczenia bez stanięcia właśnie w prawdzie. Więc uważam, że to jest rzeczywiście sprawa bardzo istotna.
Stanięcie w prawdzie, czy umiejętność przebaczenia sobie.
No tak, to jest tak, że to jest stanięcie, to jest pokora. Jednym słowem tak. Pokora, bo prawda, pokora to nic innego jak właśnie prawda. Prawda o tym, jak bardzo jestem umiłowany przez Boga, jak hojnie jestem przez Boga obdarowany, jak bardzo marnuję ten Boży dar. Podobnie pycha. Pycha to jest właśnie brak prawdy o sobie. Pycha to jest albo popadanie w jedną skrajność, albo w drugą. A więc przeświadczenie, że jestem najlepszy, że to jest wszystko moja zasługa, Pan Bóg nic mi tutaj nie dał, wszystko sobie zawdzięczam, albo przeciwnie, jestem tak zły, właśnie paradoksalnie. Pycha będzie się wyrażała w takim gnębieniu samego siebie, depresjonowaniu, właśnie w nieprzebaczeniu. Jestem taki zły, jak ja mogłem. Jestem taki podły i wszystkie inwektywy człowiek odnosi do siebie. To jest także przejaw po prostu pychy, braku przebaczenia, braku pokory.
Myślę, że sporo zagniewania jest jednak w świecie. Sporo gniewów jest międzyludzkich. I dlatego trzeba, ja myślę, że pierwszą sprawą, żeby umieć przebaczyć, to jest modlić się za człowieka, któremu chciałbym przebaczyć. I to jest chyba pierwsze łamanie lodów. Pierwsze łamanie, że ja zaczynam się na niego modlić, a jeżeli ja się zaczynam na niego modlić, to już później będę łatwiej podać rękę, dzień dobry powiedzieć, szczęść Boże i tak to dalej idzie.
Ja chciałbym się też odnieść, bo wiele tutaj ksiądz prałat podniósł tematów w swoim wystąpieniu. A propos banderowców, czasem jedyną modlitwą, jaką możemy wypowiedzieć, to jest ta, jaką Chrystus krzyża wobec oprawców wypowiedział. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I my musimy mieć zawsze tą postawę otwartą.
Może ktoś ich zmanipulował.
Tak, bo nawet w Ewangelii jest miłość nieprzyjaciół, więc nie możemy tego przemilczyć. To, co ksiądz prałat mówił, to jest ważne dla naszego zdrowia. My musimy mieć postawę otwarcia, przebaczenia, miłosierdzia. Natomiast jeżeli oni nie proszą o przebaczenie, to oczywiście nie możemy odpowiedzieć na to niezadane pytanie, prawda? Na to nie skierowane do nas
ale
żądanie.
Jak rozumiem, ksiądz prałat odpowiedział w ten sposób, tak? Że ja w swoim sercu przebaczam, tak, podejmuję tę decyzję przebaczenia, choć ona może mnie bardzo kosztować, ale zachowuję to póki co dla siebie, tak? Ale jeśli poprosi mnie o przebaczenie, to ja natychmiast okazuję to przebaczenie, ponieważ już przebaczyłem.
Bo już jestem przygotowany
na ten uzewnętrznienie.
Druga ważna ta sprawa, dlaczego człowiek sam sobie nie przebacza? Dlatego, że właśnie nie sięga po miłosierdzie Boże. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie sobie nieraz przebaczyć. Lekarstwem na przebaczenie samemu sobie jest miłosierdzie Boże. Judasz tego nie potrafił znaleźć i ma mnóstwo następców, o których ksiądz prałat wspomniał. Te samobójstwa to są właśnie takie przypadki w moim przy przekonaniu. Oczywiście problem samobójstwa jest bardzo skomplikowany, bo ludzie to w afekcie często czynią, tak to się dzisiaj mówi, ale nie możemy wykluczyć, że ktoś świadomie też popełni samobójstwo. Natomiast dlaczego on go popełnia? Nie potrafił sobie przebaczyć jakiegoś czynu, ponieważ nie potrafił znaleźć oblicza miłosiernego Boga i nie spojrzał w to oblicze. Są ludzie dzisiaj często daleko poza Bogiem i kiedy przyjdzie problem, nie mają do kogo się zwrócić. Kiedyś papież Benedykt XVI na ten temat pisał, bodajże w Deus Caritas Est, odniósł się do tych, którzy atakują Pana Boga za Holokaust, za różne nieszczęścia, że wszystkiemu jest winien Pan Bóg. Mówi, zostawmy Pana Boga. On jest największą świętością. Zostawmy go, bo jak wpadniemy w jakiś kryzys, jakąś pułapkę, to nie będziemy mieli punktu odniesienia. Nie będziemy mieli do kogo się zwrócić. Więc to jest wielka niegodziwość człowieka nieraz, że Pana Boga oskarża o jakieś złe rzeczy, bo od Pana Boga tylko dobre rzeczy mogą wychodzić. Natomiast jest problemem człowieka, że zgubi ścieżkę do Boga, później przychodzi ogromny problem i on tej ścieżki nie jest w stanie zwrócić. Odnaleźć jej na nowo. Jeżeli się nie znajdzie gdzieś w pobliżu człowiek, który mu pokaże tą ścieżkę, albo weźmie go za rękę i poprowadzi tą ścieżką, to jest zgubiony. I tu jest problem właśnie tych ludzi, którzy nie potrafią sobie przebaczyć i może nie we wszystkich akurat tak skrajnie się kończy, że samobójstwem, ale na pewno takich osób jest mnóstwo, którzy chodzą z tym całymi latami, prawda? Chodzą.
Myślę, że
ta propozycja modlitwy za człowieka, do którego mam coś przeciw, to jest bardzo dobra intuicja, bo to jest przygotowanie gruntu pod to pojednanie, prawda?
Z pewnością, tak.
I czasem myślę, nie ma innej metody.
Myślę, że jeżeli dzisiaj ludzie słuchają, to jest dzisiaj te nasze tematy, księże tutaj, myślę, że wielu ludziom powinny pomóc w tym właśnie przebaczeniu, bo to często jest bardzo trudne. Cóż, pastorzy widzimy w rodzinie, czasami, prawda, pogrzeby, czasami jest to dziel ludzi, często właśnie jest takie podziały, idą straszne i ludzie właśnie te gniewy są. Może coś się będą...
Jak w tym, zapytam jeszcze, ponieważ jesteśmy przy Matce Bożej Miłosierdzia. Jak w Miłosierdzie Boże wpisuje się Matka, którą nazywamy Matką Miłosierdzia?
Wielki temat. Oczywiście Matki Miłosierdzia, Matki Bożej Miłosierdzia czy Matki Bożego Miłosierdzia. Te trzy tytuły święty Jan Paweł II użył w encyklice, bodajże Divis et Misericordia. Akurat w tej encyklice użył tych tytułów. Ona po pierwsze jest dla nas wzorem człowieka, który z Bożego Miłosierdzia bardzo wiele zaczerpnął. Bo Bóg w swoim miłosierdziu ją wybrał. I ona to wybranie przyjęła. My wszyscy jesteśmy wybrani przez Boga. Wszyscy ludzie, stworzenie na Jego obraz i podobieństwo. I my możemy to miłosierdzie przyjąć. Maria jest dla nas tutaj wzorem. Później Maria była matką Syna Bożego, który jest żywym objawieniem miłosierdzia Bożego i była Jego towarzyszką od poczęcia, przez cały okres prenatalny, od urodzenia Betlejem, aż po krzyż. Towarzyszka Syna Bożego. I wreszcie jest matką Kościoła, który jest głosicielem Bożego Miłosierdzia. Stąd można ją nazwać Matką Bożego Miłosierdzia, bo jej bardzo zależy, by orędzie Bożego Miłosierdzia rozbrzmiewało w Kościele aż do skończenia czasu. Bo to jest dla nas nadzieja. To kiedyś papież Franciszek powołał się na 92-letnią kobietę, która mu powiedziała kiedyś w Buenos Aires, że gdyby Bóg nam nie przebaczał, to cały świat by przestał istnieć. W jednym momencie. Prawda? Cały czas jesteśmy podtrzymywani tą mocą Bożego Miłosierdzia, Bożej miłości. I tutaj od Matki Bożej absolutnie możemy się bardzo wiele nauczyć, już nie mówiąc o tym, że ona jest orędowniczką też i poprzez nasze modlitwy kierowane przez jej stawiennictwo możemy wiele sobie pomóc w tym procesie przebaczenia też.
Zobacz, oglądał się film Pasja, ona płacze, ona widzi, stoi pod krzyżem, ale przecież nie przeklina, nie złorzeczy. Tam jest to właśnie nie, to przebaczenie, nie?
Ewangelista nie przypadkowo pisze, że Maria stała pod krzyżem. Tak. Zachowanie płaczek kobiet w rozpaczy w tamtych czasach raczej przejawiało się w rzucaniu na ziemię, wsypaniu sobie ziemi na głowę, popiół, a więc konwulsje rozpaczy. Maria z godnością znosi cierpienie, które zadano także jej pośrednio poprzez mękę jej syna. Ale tutaj ojciec pyta właśnie o tę rolę Maryi w procesie przebaczania. Przyszła mi taka myśl, przypomniało mi się takie zdanie świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort z jego dziełka Tajemnica Maryi, w którym on pisze, że tą drogą, którą Bóg zeszedł z wysokości nieba na ziemię, czyli przez Maryję, my powinniśmy się wznosić z niskości ziemi do nieba, czyli też przez Maryję. I właśnie to jest ten sposób odnajdywania drogi do Ojca Bogatego w miłosierdzie poprzez Maryję. Przychodząc do Maryi w jej sanktuariach, czy stając przed jej obrazem, przed jej obliczem, zwracając się do niej, zwracamy się do kobiety. Pan Bóg tak to uczynił, że szczególnie, jak to Jan Paweł II pisze, obdarzył ją geniuszem kobiety, czyli tą zdolnością miłowania, tą pewną delikatnością, która się przejawia właśnie w tym byciu miłowaną, w pragnieniu bycia miłowaną i w miłowaniu. I człowiek, który doświadczy, że jest kochany, człowiek, który się styka z delikatnością, z miłością, a taką odnajduje w tej relacji do Maryi jako matki, jako królowej, powoli zaczyna, tak jak to ksiądz powiedział, mięknąć w sercu, zaczyna coś pękać w człowieku, te lody zaczynają puszczać, bo roztapia je właśnie ciepło miłości, jakiej człowiek doświadcza w spotkaniu z matką, z najczulszą z matek, jaką jest Maryja.
Bardzo dziękuję za te refleksje. Myślę, że teraz poprosimy słuchaczy do rozmów i być może będą Państwo mieć pytania do naszych gości. Ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, ksiądz profesor doktor habilitowany Wiesław Przygoda, ksiądz prałat Jerzy Karbownik, ksiądz doktor. Do Państwa dyspozycji może jakieś dopowiedzenia, może spróbujemy poszukać pewnie tak, nie rozwiązania różnych spraw, ale być może Państwo podzielą się, to co mówi teraz ksiądz profesor, także świadectwem swojego życia, bo jestem przekonany, że pośród naszych słuchaczy dzisiaj jest wiele osób, które przebaczyło i które doznało przebaczenia, przyjęło przebaczenie ze strony innych i to też stało się może nowym początkiem życia. Dlatego też zapraszamy Państwa, żeby ta audycja służyła umocnieniu drugich. Numery telefonów
pomogła tym, którzy nie mogą przebaczyć.
I pomogła tym, którzy mają z tym jakiś problem. Numery telefonów, proszę Państwa, do Skarżyska Kamiennej, tutaj dzisiaj jesteśmy, 41 252 91 00, 41 252 91 00, drugi numer 41 252 91 50, 41 252 91 50. Jest w tej chwili 22:39. Za chwilę, mam nadzieję, już ktoś z Państwa dodzwoni się do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Dzisiaj w Skarżysku Kamiennej już wiem, że mamy słuchaczy, a przypomnę jeszcze dla tych, którzy nie zdążyli zapisać numeru telefonu, trzeba go dzisiaj zapisać, ponieważ jest inny niż zwykle. 41 252 91 00 i drugi numer 41 252 91 50. Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo? Halo?
Proszę bardzo.
Dzisiaj temat o przebaczeniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam swoje zdanie powiedzieć.
Jak pani ma na imię?
Anna.
Dziękuję.
Anna z Lubelskiego. Że ja uważam, że jeżeli chodzi o wybaczenie, to trzeba poprosić, trzeba przeprosić. No to ta druga osoba wtedy na pewno wyciągnie rękę. Tak ja myślę, no bo jak tak z biegu, dzień dobry i już przebaczone, to ja uważam, że tak to nie. Chciałabym, żeby ksiądz Marek, profesor, wypowiedział się.
Dziękujemy pani Anno.
Czy to dlatego, że właśnie lubelskie strony nas łączą?
Nie dlatego.
No, ja jestem tutaj, jednak pochodzę z Sandomierskiego, a należę do diecezji radomskiej, a mieszkam w Lubelskiej. Zgodzę się z panią, że przebaczenie nie może być takim tylko gestem na odczepne. To jest bardzo trudny proces, do którego człowiek dojrzewa. I tak jak ksiądz prałat powiedział, czasami to przebaczenie się najpierw, czy na ogół powinno się najpierw dokonać w sercu, a dopiero potem znaleźć uzewnętrznienie. I rzeczywiście to jest pewna czynność, o ile obrażamy się na siebie, o ile krzywdzimy się, ranimy poprzez czasem takie niekontrolowane zachowania i kontrolowane gesty, to właśnie przebaczenie powinno być pewnego rodzaju celebracją, powinno być wyrazem szacunku, właśnie dlatego, że ugodziliśmy czyjąś godność, czyjś honor, naruszyliśmy czyjąś wolność. Więc wymagałoby to właśnie potraktowania w sposób taki, nazwałbym to pewną celebracją. I tak sobie to wyobrażam, że prawdziwe pojednanie takie, zwłaszcza gdy ono już dojrzało, pojednanie na przykład pomiędzy małżonkami, nie powinno być tylko takim mimochodem, gestem rzuconym, tak, no tak po prostu rozchodzi się po kościach. Ale jednak dobrze, gdyby były takie wyraźne gesty pojednania, bo zarówno my sami, jak i ta druga osoba potrzebuje wyraźnego znaku, że to przebaczenie, to pojednanie się dokonało. Żeby nie było domyślania się, że no, skoro się zaczął odzywać do mnie, no to chyba mi przebaczył, chyba przyjął to przebaczenie. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy dojrzeć do takich otwartych gestów, w których mówimy sobie przepraszam, wybaczam, proszę o przebaczenie i tak dalej. Jest taka piękna praktyka, chyba trochę zaniedbana. Ja pamiętam jeszcze z mojego domu rodzinnego, moja babcia miała taki zwyczaj, że kiedy się szło do kościoła na sumę, albo jak się szło do spowiedzi, zwłaszcza w Wielkim Poście, w domu wszystkich należało przeprosić. Niezależnie od tego, czy w danym momencie pamiętało się o jakiejś winie, jakiejś krzywdzie, ale należało przeprosić, należało się pojednać, należało sobie wzajemnie przebaczyć, aby być dyspozycyjnym do przebaczenia, jakie daje Pan Bóg w sakramencie pokuty. Więc myślę, że takie gesty, czytelne, wyraźne gesty pojednania, przebaczenia powinny być. Tak jak wspomniane tutaj przez księdza profesora Wiesława, ten list biskupów polskich do biskupów niemieckich, być może można byłoby tak sobie snuć takie przypuszczenia, że pewnie to pojednanie siłą rzeczy z czasem by się dokonało, bo jak mówimy, czas leczy rany, ale o ile więcej dobra wynikło z takiego czytelnego gestu, wyraźnego gestu wyciągniętej dłoni, aniżeli z takiego domyślnego, które przychodzi gdzieś tam z czasem.
Tak, domysły zresztą mają to do siebie, że mogą iść w różną stronę.
Dokładnie.
I później może być jeszcze gorzej tak naprawdę, bo człowiek sobie coś innego pomyśli, niż ktoś ma na myśli. I
to jest ogromny problem, że ludzie mało ze sobą rozmawiają. Wcześniej dużo więcej mówili, dużo więcej było właśnie tych gestów, przeproszeń w rodzinach. Dzisiaj w ogóle tak mało ze sobą rozmawiają, że jest wiele rzeczy niedomówionych i to jest nieraz powodem w ogóle różnych podziałów. Także jak najwięcej dialogu. Zachęcamy do tego małżonków, żeby dialog małżeński był prowadzony systematycznie. Dialog rodziców z dziećmi, dialog dzieci z dziadkami, prawda, i później z wnukami dziadków. Papież Franciszek jest tutaj świetny, kiedy mówi, że ta rodzina nasza to nie tylko rodzice i dzieci, ale to są jeszcze dziadkowie, nawet jeżeli nie mieszkają w tym samym domu, ale oni gdzieś są, prawda. Są ciocie, wujkowie. Widzi papież Franciszek w tych relacjach wielkie ubogacenie człowieka. Jeżeli taki mały człowiek jest jedynakiem w rodzinie, to jak najwięcej tych relacji, żeby on miał. Bo to uspołecznia człowieka, uczy go bycia właśnie w bardzo różnych sytuacjach. I on nie będzie zaskoczony później w dorosłym życiu. Także zachęcamy do tego.
Dziękuję. Kolejny telefon. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże kapłanom, profesorom, Anna Dziecię-Dziadurińskim. Tak, no bardzo głęboki temat miłosierdzia i przebaczenia. Ja uważam tak, że dobra, mamy bardzo dużo, tylko dobro jest pokorne i spokojne. I tego dobra, właśnie o tym dobru człowieka tak dużo nie słyszymy w mediach, w przekazie, tylko właśnie jesteśmy karmieni tym złem, pokazywanie tego zła. I zło jest bardzo głośne, ryczące, huczne, ale my jesteśmy ludźmi Kościoła. I jeżeli my kochamy Chrystusa, właśnie żyjemy tym źródłem, sercem Chrystusowym, które Komunię Świętą przyjmujemy, to ta miłość miłosierna jest właśnie twórcza i życiodajna. I my jesteśmy gotowi przebaczać. I zawsze żyjesz tą nadzieją, że nie jest tak aż źle. Teraz patrz mi na piękno całego roku, jak żeśmy przeżywali w kościele właśnie otwarcie rocznicy chrztu, przyjęcie. W Toruniu mieliśmy piękny czas otwarcia sanktuarium. Też właśnie upamiętniliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II i Matki Bożej Nowej Ewangelizacji. Ile tam było tej młodzieży. I dobra jest dużo, tylko najbardziej dzieliło nas właśnie ten grzech zaniedbania właśnie, jeżeli chodziło o to dobre wspólne, jakie mamy w ojczyźnie. Tu było z tego, ale teraz już się zmienia, bo jeżeli będziemy mówili wszyscy naprawdę jednym głosem, w szkołach się zmienia bardzo dużo dobra, teraz będzie lepiej. I w naszej rządzącej, pan prezydent, pani premier, przecież jakie twórcze słowa mówią. I brak nam było autorytetu dla tej młodzieży. I ten rok miłosierdzia na pewno zaowocuje i będzie coraz to więcej owoców dobra. I w tym kierunku myślę, że wszystko będzie, że to, ten rok miłosierdzia wyda swoje owoce naprawdę.
Dziękujemy bardzo pani Anno, dziękujemy uprzejmie. W to też głęboko wierzymy i po to ten rok miłosierdzia był, chyba żeby z nas te owoce możliwe do zrodzenia dzięki Bożej łasce, żeby z nas wydobyć, bo miłosierdzie Boże nie będzie mniejsze, jak się skończy nadzwyczajny jubileusz. Pan Bóg nie będzie mniej miłosierny, mniej kochający, jakoś tak to się nie skończy, ale jubileusz jest dawany po to, żeby w nas wzmóc tę postawę gotowości, postawę zastanowienia, stanięcia w prawdzie. Co księża na to powiedzą?
Ja jestem bardzo, że tak powiem, usatysfakcjonowany tym rokiem miłosierdzia. No, papież Franciszek trafił, że tak powiem, w moje serce, bo bardzo mnie to osobiście pomogło, chociaż jestem księdzem już 30 prawie lat. żeby jeszcze głębiej poznać tajemnicę Boga. Bo ten rok miłosierdzia naprawdę odsłonił nam wiele takich niuansów tej Bożej miłości. A kiedy wejdziemy do dzienniczka siostry Faustyny, jak bardzo Chrystusowi zależało na tym, ile razy on się upominał o to, że ludzie mnie traktują jako kogoś super sprawiedliwego, bym powiedział współczesnym językiem, a ja chcę być postrzegany jako człowiek, jako ktoś bardzo dobry, jako ktoś bardzo łaskawy, ktoś miłosierny. Ludzie tego nie odkrywają. Gdzieś mają tak zafałszowany obraz Boga, że to po prostu było coś niesamowitego. I myślę, że dzięki temu jubileuszowi, dzięki temu nagłośnieniu prawdy o Bogu, który jest pełen miłosierdzia, pełen dobroci, pełen łaskawości względem nas ludzi, bardzo nam było potrzebne i niewątpliwie owoce to wyda. Obyśmy tylko nie zmarnowali tych owoców, tylko pomnażali je. My mamy być apostołami, którzy pomnażają te owoce, tak jak siostra Faustyna napisała, modlitwą, słowami, ale również czynami. Właściwie te czyny są na pierwszym miejscu postawione, bo one najbardziej są nośne, czyny najbardziej pociągają. Dopiero później na drugim miejscu są słowa, a na trzecim modlitwa. Tak to jest w dzienniczku ustawione. Więc bądźmy dobrej myśli i myślę, że my w Polsce naprawdę zostaliśmy obdarowani. Jezus to też zapewnił, że bardzo mu zależy, choćby w tym dzienniczku siostry Faustyny to wielokrotnie pada, bo i ona prosiła za Polskę i mówi, że to jest naród umiłowany przez niego. I kiedy ja byłem w piątek na sympozjum w czeskich Budziejowicach, zobaczyłem, jak tam wygląda kościół, jak tam jest mało ludzi w kościele, jak wielu ateistów jest, to sobie pomyślałem, naprawdę nasz kraj ma wyjątkową sytuację, wyjątkową pozycję w Europie, ale w związku z tym też i wielkie zobowiązanie, wielką misję wobec tych innych narodów, które gdzieś się pogubiły i mają dzisiaj tylu ludzi pogubionych, tylu ateistów, tylu nieochrzczonych. Musimy im pomóc też.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, tak sobie myślałem, panie Krzysztofie.
A ojciec Darek jest nie do przeskoczenia w każdym razie. Dlatego to tak czeka u skrzydła i wywołuje jakiś ogromny entuzjazm. Przede wszystkim serdecznie chciałem wszystkich ojców tam kościoła zebranych pozdrowić. Specjalne też jakieś słowo podziękowania dla ojca Marka Chmielewskiego. Kiedyś go tutaj u franciszkanów w Krakowie na sympozjum poznałem i sobie bardzo, bardzo cenię jego medytację.
Oj, to było bardzo dawno temu.
No tak, to prawda, ale jednak to pozostało i z tym większą atencją się słucha tych wspaniałych właśnie medytacji. Ale to, co chciałem powiedzieć tak od serca, że jednak ta etymologiczna interpretacja w naszym ojczystym języku, ona mnie jakoś nie do końca zadowala, ale przychodzi mi z pomocą to, co przez całe lata słuchałem na Półwyspie Apenińskim, szczególnie w Rzymie. To jest kapitalne, bo to pojęcie właśnie perdonare, perdono, jest bardzo jakieś mocne dla mnie, dlatego że ono się jakoś odwołuje do tego właśnie, że właściwie rzeczywiście autorem wybaczenia jest ciągle ten Ojciec Miłosierny, ten Odkupiciel i wreszcie ten Uświęciciel, którym jest Duch Święty. Chodzi o to, że perdonare, to znaczy raz otrzymaliśmy w darze wszystko, za darmo, bez żadnego zasługi i teraz nastąpiło jakaś utrata tego, co otrzymaliśmy. I teraz perdonare, to znaczy otrzymujemy to wszystko jeszcze raz. Donare, perdonare, czyli otrzymujemy jak gdyby od zera wszystko, otrzymujemy po raz wtóry i to jest to właśnie ta wielka potęga i to wielkie właśnie miłosierdzie Ojca Miłosiernego, że podarować jeszcze raz, perdonare. Donare dać, ofiarować, a perdonare to jeszcze raz jakby powiedzmy od początku. Dlatego tu tym się chciałem bardzo serdecznie podzielić, bo rzeczywiście podjęte dzisiaj to zagadnienie jest szalenie trudne, ale jest rzeczywiście niezwykłym warunkiem do tego, żebyśmy rzeczywiście się czuli w Kościele tą jednością, która jest prowadzona w końcu do tych wielkich, odwiecznych celów, jakim jest Król. Królestwo. Bóg zapłać za wszystko, Bóg niech zapłać. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze Bóg zapłać.
Bardzo ciekawe to przywołanie etymologiczne włoskiego słowa perdonare. Tu by można jeszcze snuć, zresztą można podobne analizy semantyczne czynić na podstawie innych tego typu określeń pochodzących z innych języków, no ale nie prowadzimy tutaj dyskursu filologicznego, lecz bardziej teologiczny. Niemniej jednak to, co pan Krzysztof tu zwrócił na to uwagę, perdonare, donare dawać, per, czyli coś, co jest przez, albo coś, co przekracza, czyli można by taką wysnuć też refleksję, że to pojednanie, to przekroczenie barier dokonuje się poprzez dar, per donare, poprzez dawanie siebie, dawanie swojej wewnętrznej przestrzeni temu, kto zawinił wobec mnie, kto mnie skrzywdził. Otwieram mu niejako drzwi swego serca, daję mu siebie na nowo, bo Bóg siebie wciąż niezmiennie daje.
Dziękuję bardzo. Przypomnę numery telefonów 41 252 91 00. Drugi numer 41 252 91 50. Czekamy na Państwa dzisiaj w Skarżysku Kamiennej przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agnieszka, Kraków. Ja chciałam właśnie swoje świadectwo tutaj przedstawić.
Bardzo proszę, Pani Agnieszko, słuchamy.
No, sprawa pierwsza, nie zgodzę się z tą panią, która mówiła, że jeżeli się wyciągnie rękę, to zawsze się otrzyma przebaczenie. No, taki przykład. No, w sumie ja byłam krzywdzona przez moich teściów, ale na pogrzebie mojego męża bardzo ciężko mi było, wyciągnęłam rękę do mojej teściowej i niestety została moja ręka odepchnięta. No a jeżeli chodzi o największych moich, tutaj już mogę powiedzieć, oprawców nawet, którzy zniszczyli po prostu mi życie poprzez zniszczenie mojej psychiki, to dzięki, ja bym powiedziała, dzięki temu, że właśnie dziadek mnie wprowadził na tą drogę Pana Jezusa, nie czynić nikomu tego, czego ja bym nie chciała, żeby mnie uczyniono. I nigdy się nie mścić. I prawda jest najważniejsza. To jak zostałam przez Pana Jezusa doprowadzona, również to na wielkie moje prośby długie, do właśnie tego kapłana, który był moim kierownikiem duchowym z woli Pana Jezusa, to właśnie udało mi się wiele, wiele wybaczyć duchowo, bo nie miałam kontaktu z tymi osobami, ale tutaj chodziło o to, że moje wielkie urazy, które mi właśnie przeszkadzały w moim życiu, które mnie strasznie dołowały i ciągle tylko mi zajmowały wszystkie myśli. I jeszcze do tego mnie ciągle mi nasuwały myśli samobójcze, bo nikt mnie nie chce, po co ja w ogóle żyję, jak nikomu nie jestem potrzebna. To właśnie te, kiedy zaczęłam, z pomocą Bożą oczywiście, bo sama bym tego nie potrafiła, kiedy zaczęłam wybaczać tym osobom te różne sprawy, bo to nie tak też, że jednej osobie wszystko od razu, tak się nie da w takich sytuacjach, to ja czułam, jak to spada ze mnie. I naprawdę to takie piękne uczucie, jak to ze mnie spadało. Jak mi to taką ulgę wielką dawało. I zostałam dzięki temu też tutaj wielką łaską obdarzona takiego pokoju wewnętrznego. I ten pokój wewnętrzny, za który ja bardzo dziękuję cały czas Panu Jezusowi i staram się, że jak się znowu coś takiego stanie, to staram się jak najszybciej wybaczyć właśnie, żeby mieć ten pokój wewnętrzny, żeby nie mieć już tego napięcia okropnego, które miałam przez te 10 lat. No naprawdę to To jest takie wspaniałe uczucie i naprawdę jest bardzo, bardzo wiele warte. Nawet jeżeli nie mogę tej osoby spotkać, jeżeli nie mogę jej powiedzieć, prawda, to wobec Pana Jezusa, jeżeli ja wybaczę naprawdę, szczerze, to otrzymuję właśnie tą łaskę tego pokoju. To napięcie, ten uraz spada. Pan Jezus je zabiera po prostu i oczyszcza to wnętrze. Moje wnętrze nawet oczyścił z tych myśli samobójczych. I jeżeli nawet już teraz, bo to całkowicie ze mnie nie uszło, jeżeli nawet teraz jeszcze spotykają mnie te doły, jak to się mówi, depresyjne, to już bez tych myśli samobójczych. Więc to już jest zupełnie inaczej. I inaczej reaguję nawet na jakieś złośliwości. Zupełnie inaczej już reaguję. Dzięki właśnie temu, że weszłam z pomocą tego kapłana, kierownika duchowego i z pomocą Bożą, że weszłam na tą drogę przebaczenia. I to tyle chciałam po prostu powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Agnieszko. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. To jest świadectwo, więc nie chcemy tutaj może specjalnie też i komentować, ale Pani Agnieszka też pokazała, że jest pomoc księdza, kapłana, który staje się też kierownikiem, przewodnikiem duchowym.
Myślę, że warto dowartościować, bo świadectwo bardzo ważne. Wartość kierownika duchowego, wartość duszpasterza, takie myśli mi przyszły podczas tego wypowiadania świadectwa. Kto wierzy, nigdy nie jest sam, to papież Benedykt bardzo mocno podkreślał, zwłaszcza w pielgrzymce do Niemiec. I to pani też miała to doświadczenie niesamowitej samotności. Dla kogo ja żyję? Nikt mnie nie chce. A tymczasem my żyjemy dla Boga. Jeżeli wierzymy, jesteśmy zawsze we wspólnocie, w rodzinie osób bożych. I to, co jeszcze nie padło w naszych rozmowach, niesamowite przepaści, jakie są między ludźmi, grzechy, konsekwencje tych grzechów są ogromnym ciężarem. Człowiek idzie jak z potężnym plecakiem wypełnionym jakimiś kamieniami przez życie. Jest to bardzo niewygodne i Pani doświadczyła tego zrzucania tych zbędnych kilogramów tego ciężaru, tych bezsensownych kamieni, które dźwigała. I co? W to miejsce, które się zwolniło, Chrystus wlewa pokój. Nie taki pokój jak świat dalej, a taki, jaki ja Wam daję. I to Chrystus wszystko przepowiedział nam. Pani utkała to świadectwo właściwie z myśli ewangelicznych i myśli biblijnych.
To jak to mówią o tym blacharzu i kowalu, który prawda przebacza.
Tak, tak.
Ja bym dodał jeszcze to, że brak przebaczenia, to takie zacietrzewienie, zamknięcie się w sobie, to jest rodzaj, ono prowadzić może do samobójstwa, jak tutaj już zostało powiedziane, ale to jest jakiś rodzaj też takiego duchowego samobójstwa. Jest coś diabelskiego w tym nieprzebaczeniu sobie i nieprzebaczeniu drugiemu człowiekowi. Brak miłości, takie zacięcie się w złu. Jest to coś diabelskiego, to diabelskie non serviam, nie będę posłuszny, nie poddam się, nie będę służył. Ustalam własne reguły gry. Człowiek nosi w sobie taką bombę z opóźnionym zapłonem, która wcześniej czy później doprowadzi do tragedii, która go rozsadzi od środka. To jest jak nowotwór, który go trawi. Nie przebaczając innym, nie tyle im czynimy krzywdę, to jest też grzech, nieprzebaczenie jest grzechem przeciwko miłości bliźniemu i to jest poważna sprawa, ale to jest także grzech przeciwko samemu sobie, przeciwko miłości z siebie samego. Miłości rozumianej jako troska o własne dobro, o własne zbawienie. Nieprzebaczenie jest właśnie rodzajem duchowego samobójstwa, bo człowieka zamyka w sobie, to jest jakiś przejaw skrajnego egoizmu, skrajnej pychy, jak mówiliśmy, i takiego zatrzaśnięcia się w samym sobie, kiedy to człowiek próbuje postawić się w miejscu Pana Boga i określać reguły funkcjonowania. W tym sensie ma to jakieś znamiona wręcz demoniczne.
Dziękuję. 41 252 91 00 oraz 41 252 91 50 to numer na ten wieczór do Radia Maryja. Jest 7 minut po 23. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry wieczór w sumie.
Dobry wieczór.
Z tej strony Magdalena z Łodzi. Łączyłam przed chwilą radio i słucham o niesamowitą audycję, która jest dla mnie bardzo, bardzo dużą łaską, która w moim życiu właśnie się zadziała. I tak poczułam, żeby zadzwonić do was i podzielić się właśnie też świadectwem. Większość rzeczy, które jest mówione na antenie, zgadzam się w 100%, ale tak pod względem takiego doświadczenia wewnętrznego, tak? Czyli nie tyle nawet słów gdzieś tam zasłyszanych, ale tego, co u mnie się zadziało. Może powiem tak od początku. U mnie w rodzinie takie, można powiedzieć, trochę pokoleniowe było niewybaczenie właśnie. I większość osób, która gdzieś odchodziła z tego życia, jakichś moich dziadków i ten, właśnie w taki sposób umierała. Ja tego wcześniej tak może do końca nie widziałam. Widziałam, że nie rozmawiali ze sobą, że się kłócili, że to długotrwałe takie było, ale jak gdyby głębiej się nie zagłębiałam się w to, tak? W momencie, kiedy w sumie najbardziej raniącą osobą w stosunku do mnie jako dziecka był mój tata, był pewien taki moment po prostu w życiu, w półtora roku temu dokładnie, kiedy ja nie mogłam pojąć, dlaczego ja nie mogę go kochać. Tak wewnętrznie naprawdę, że on jak gdyby mnie rani i ja wiem, że już przez ostatnie lata też ja go raniłam. Bo jeśli ja byłam zraniona przez niego, to też tak samo ode mnie słowa również szły bardzo, bardzo przykre. I powiem tak, padły tutaj takie słowa na temat Matki Bożej. Mnie to się przypomniało później, bo ja nie pamiętałam, że ja modliłam się 8 grudnia w godzinę łaski do Matki Bożej psalmem 51, czyli pokutnym. Modliłam się za swoją rodzinę, modliłam się za swojego tatę, za wiele osób, które później też mnie oczywiście skrzywdziło, ale jak gdyby najgłębsza rana wychodziła najpierw od taty. I ja później o tym zapomniałam. Powiem szczerze, to była w ogóle niesamowita godzina, bo ja równo godzinę się modliłam, nie patrząc na zegarek, dosłownie tak jakbym z Matką Bożą w tym czasie przebywała, tak jakby się niebo faktycznie otworzyło dla mnie. I zapomniałam o tym. I w ciągu najbliższych miesięcy zaczęło się dziać, co prawda tak dosyć intensywnie jeszcze bardziej w naszej rodzinie, czyli jak gdyby ta droga była coraz trudniejsza, trudniejsza. I powiem tak, że poszłam po prostu do sakramentu pokuty i pojednania i wyznałam kapłanowi, tak jak stałam w prawdzie, że nie jestem w stanie wybaczyć mojemu tacie. Nie wiem, jak to zrobić i proszę o tą łaskę. Z płaczem pamiętam to jak dziś, jak ksiądz mówił, że to jest proces, że na to trzeba poczekać. A ja po prostu prosiłam. Ja wiedziałam, że Pan Jezus to słyszy, że ja Go bardzo proszę o to, że ja po prostu już dłużej nie dam rady, bo nie da się tak żyć. Mimo tego, że życie jakoś tam się układało zewnętrznie, ale wewnętrznie to właśnie była ta pustka. Nie da się nawet tego opisać. I to było coś niesamowitego. Jak ja wyszłam od spowiedzi, to była pierwsza łaska, która spłynęła. Poszłam do komunii i pierwsza myśl, która mi przyszła, żeby pojechać do mojego taty i podać mu rękę. Ja tego w życiu nie mogłabym zrobić wewnętrznie. I widziałam to, miałam uśmiech na twarzy, po prostu po komunii. Ta łaska zaczęła powoli przychodzić. Co prawda nie pojechałam od razu, bo wiedziałam, że tata też nie jest w stanie jak gdyby stanąć przede mną, ale już czułam wewnętrznie, że już jestem w stanie, że już jestem w tej drodze. Później oczywiście był czas dalej trudny, od niego jakieś przykre słowa szły i tak dalej, ale ja cały czas się modliłam. Jak gdyby Matka Boża, ona pociągnęła właśnie mnie do Pana Jezusa i Pan Jezus zaczął leczyć moje rany. Wszystkie. One zaczęły wychodzić czasem, się okazało w ogóle, że były różne sytuacje, których nawet ja nie pamiętałam, bo mówi się, że czas leczy rany. Tak jakby Pan Jezus leczy rany, nie czas. Czas to tylko jak gdyby wypiera pewne rzeczy, ale one tam są głęboko. One są tak schowane, że po prostu no człowiek właśnie nie ma tej wolności. Po prostu wolności. Tak jak tutaj ksiądz powiedział, że mamy taki bagaż, no to ten bagaż był ogromny. To był bagaż wszystkich. I teraz może powiem dalej. Półtora roku półtora roku, gdzie zawsze myślałam, że to mój tata musi się zmienić, żebym ja mogła, tak? Bo ja jestem już po prostu, no nie dawałam rady. I się okazało, że to ja musiałam się zmienić. Jak ja zaczęłam przemianę, oczywiście z Bożą łaską, no bo samemu nie dała rady. Pan Bóg mi w tym pomagał, pomaga do tej pory. Teraz jak widzę mojego tatę, ja mogę go przytulać. Ja, mimo tego, że ja pamiętam oczywiście różne rzeczy, to ja nie czuję wewnętrznie tego bólu. Ja wiem, że on to pewne rzeczy zrobił, ale patrzę na niego przez pryzmat zbawienia, czyli jego duszy. Tak samo jak inne osoby gdzieś w pracy, jestem czy w jakimś miejscu i mnie ranią, tak samo ja widzę ten moment i że jak gdyby one nie robią tego nawet do końca, nawet świadomie. One nie wiedzą, że ranią w tym momencie, a nawet jeśli wiedzą, to same są zranione. I od razu przychodzi mi łaska taka po prostu, żeby im wybaczyć. I jeśli ja niosę im miłość i wyrozumiałość i nawet, co jest najważniejsze, cierpliwość i wytrwałość w tym, żeby im nie odpowiedzieć, to jak gdyby no miłość Boża wylewa się coraz bardziej do mojego serca. Jestem w stanie coraz bardziej wchodzić w każde miejsce, w każdym miejscu być, cokolwiek bym jakakolwiek osoba nie zrobiła czy nie powiedziała. Tego się nie da opisać, bo to są takie żywe znaki codzienne, takie cuda. Ja to nazywam, to są małe rzeczy, ale ja widzę w tym ogromne cuda. I mój tata to widzi, i mój tata przychodzi teraz do mnie i mówi, coś niesamowitego u ciebie w domu jest. Wy jesteście tacy spokojni, taki pokój tu jest. Mój tata nie przystępował do sakramentu spowiedzi 40 lat. Także on w grzechu ciężkim jest i nieraz jakieś tam rozmowy były prowadzone, ale no dosyć dużą trudność ma, ale ja ufam Panu Jezusowi, że będzie moment. Będzie moment. Jako dziecko miałam takie myśli. Pamiętam jako 10 lat, że martwiłam się o niego, czy on będzie zbawiony. To wróciło. Mam 37 lat i wróciła ta łaska z powrotem. I patrzę na niego przez miłość Bożą. Przez miłość Bożą. Ale sama nie dałabym rady tego. Prosiłam o łaskę. Prosiłam o łaskę Pana Jezusa i te owoce Ducha Świętego, pracując we mnie, wylewają się na te osoby, które wkoło mnie są. I na pewno gdzieś tam czują, nawet jeśli nie rozmawiamy, to widzą ogromną przemianę. I tym się chciałam właśnie podzielić tutaj ze wszystkimi, że o to trzeba Pana Boga prosić, o tę łaskę, bo my sami nie damy rady.
Niech Pani doczeka się, jak tata będzie w sakramencie pokuty.
Jak? Jeszcze raz?
Niech Pani doczeka, że tata pójdzie do sakramentu pokuty. Będziemy wspierać Panią modlitwą tutaj w sanktuarium.
Oj, Bóg zapłać. Naprawdę. Bardzo, bardzo pragnę tego, żeby dotarł, żeby poszedł i...
Niech go Pani właśnie przywiezie tutaj.
Tak?
Nie mówię, to nie jest żart. Taka mi przyszła myśl. Tutaj jest konfesjonał od rana do wieczora, jest otwarty konfesjonał, taki specjalny pokój przy bramie miłosierdzia, gdzie penitencjarz czuwa chyba od w pół do ósmej rano do mniej więcej godzin popołudniowych. Tutaj bardzo wielu ludzi korzysta z sakramentu pokuty. I być może kiedyś tak się stanie, że Pani przywiezie tatę i przyjdzie ta łaska, że on odczuje potrzebę pod natchnieniem Ducha Świętego, aby skorzystać z sakramentu pokuty. Naprawdę trzeba wierzyć, że takie łaski się zdarzają.
Tak. Wierzę w to i bardzo tego pragnę, także modlę się za niego i
Pani nawet nie wie, Pani nawet może nie wiedzieć, bo ale to spowiednicy wiedzą i mają takie doświadczenie takiej radości, kiedy ludzie po wielu latach przychodzą do spowiedzi. Czasami są jak małe dzieci, bezradni, nie wiedzą co powiedzieć, nie wiedzą jak się zachować. Ale ta wola pojednania się z Bogiem, tego przebaczenia sobie, przebaczenia rodzinie i doświadczenie Bożego przebaczenia w sakramencie pokuty jest czasem tak rozbrajająca, że nie wiem, czy bardziej penitent, czy bardziej spowiednik płacze.
No, wierzę w to, 100%. Także...
Dziękujemy bardzo Pani Magdaleno i tak jak ksiądz Kustosz powiedział, też tutaj modlitwa przy Matce Boże Miłosierdzia za tatę.
Będzie, tak.
Będzie.
Ja bym do tego świadectwa dodał takie ważne spostrzeżenie. Pani powiedziała nam właśnie jak bardzo trudno jest przebaczyć, kiedy człowiek jest poza jednością z Bogiem, poza tym oddziaływaniem miłosierdzia Bożego. No tutaj przyznała, że tato nie był tak wiele lat u spowiedzi i wtedy rzeczywiście bardzo trudno budować relacje na zasadzie miłości, czyli bycia darem dla drugiej osoby, bo miłość w duchu chrześcijańskim na tym polega właśnie, że ja jestem darem dla ciebie, ty jesteś darem dla mnie, ja przyjmuję ten dar i oczekuję, że ty przyjmiesz dar mojego życia, mojej osoby, nie jakiś dar materialny, tylko dar całej osoby. Na tym polega istota miłości. Jeżeli właśnie jest jakiś podział, pęknięcie tego, to pojednanie polega na tym, żeby przyjąć na nowo ten dar. I nieraz ludzie mają z tym problem. I bez Bożego miłosierdzia jest to jeszcze o wiele trudniejsze. Widzimy, że czasem wręcz niemożliwe. Dlatego kolejny raz dochodzimy do tego samego wniosku, że jeżeli ludzie mają problemy z pojednaniem, to najpierw trzeba przeżyć nawrócenie wewnętrzne, najpierw trzeba przeżyć pojednanie z Bogiem, a wtedy wszyscy się zbliżą do siebie również, bo będą blisko Boga i wtedy będzie możliwe nieraz pojednanie po wielu, wielu latach, bo i takie sytuacje w rodzinach są, 30-40 lat podziałów, ale bez Bożej pomocy jest to rzeczywiście trudne.
Radio Maryja, prosimy. Halo, halo.
Proszę czekać.
A to tak się nieraz zdarza, proszę Państwa. Jesteśmy w Skarżysku Kamiennej. 41 252 91 00 i 41 252 91 50. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Teresa z Wrocławia. Właśnie opowiem o swoim przebaczeniu. Moje przebaczenie było bardzo trudne. Gdy miałam 7 lat, ojciec nas porzucił, a było nas 5 dzieci. Ciotka zabrała nam ojca. Wzrastałam w wielkim bólu i żalu do ojca. Gdy nadszedł czas pójścia za mąż, pytałam mamusię, co zrobić, bo już ojca odszukałam, bo ciągle się ukrywał przed nami. Czy ojca zaprosić na ślub i wesele? Mamusia odpowiedziała, córko kochana, zrób jak chcesz, ale to twój ojciec, wybacz mu, choć żal masz na pewno. Zaproś go, on przeżyje ból i my też. I tak też się stało. Pojechałam z narzeczonym, zaprosiłam, ojciec przyjechał. Całą mszę świętą przepłakał na weselu. Także płakał, ja też płakałam. Wtedy odszedł ode mnie ten uraz taki. Odczułam ulgę, że przebaczyłam mu i przebaczyłam, choć żal mnie nie opuszczał i do dziś to czuję. Dlaczego my dzieci mieliśmy takie ciężkie życie, a były to lata 50., trudne, mamusia schorowana. Przeżyłam i przebaczyłam mu w sercu i łatwiej mi z tym żyć, choć dziś jest ojciec świętej pamięci, na pogrzebie byłam. Pamiętam i nigdy ojcu nie życzyłam złego. A tej krzywdy nie da się nigdy z serca wymazać, pamiętam. I dlatego dzisiaj i dzieciom swoim mówię, nigdy nie rozwodzić się. Brzydzę się rozwodem i jest mi to tak przykro, gdy widzę, że tak się w rodzinach niektórych dzieje. I choć dzisiaj jestem już też wdową, ale pamiętam to swoje ciężkie życie. Z tym, że przebaczyłam, jest mi łatwiej żyć. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Tereso. Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Tutaj jest jeszcze jedno pojęcie. Pamięć. Przebaczenie tak. I pamięć.
W tym świadectwie wyszła ta sprawa, że zranienia, zwłaszcza tak bardzo głębokie, jakie miała Pani Teresa, one pozostawiają, nawet jeżeli to są zabliźnione rany, to pozostają blizny, które są widoczne do końca życia. I to pokazuje, jak bardzo ważne jest to przepracowanie tych ran, bo z tymi bliznami trzeba się nauczyć żyć. Patrzę tutaj na wizerunek Matki Bożej w naszym prowizorycznym studiu i wiemy, że na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej są te blizny zadane mieczem żołnierza, prawda? I kto wie, czy to nie jest też opatrznościowe, że patrząc na ten wizerunek, na tą twarz Maryi zranioną tym mieczem, na tym obrazie cudownym, Może to jest też jakieś lekarstwo na te nasze blizny. Ale ta sytuacja też pokazuje to, co mówiłem w tym przepracowaniu, jak niesamowite mogą być konsekwencje zła, jak bardzo dalekosiężne, jak sięgające wiele lat. Ja się nie dziwię tej pani, że ona wybaczyła, ale po prostu to poczucie niesprawiedliwości zostało gdzieś. To musi być naprawione. Mam nadzieję, że jeżeli na ziemi się nam nie uda nieraz krzywd naprawić, to pozostaje jeszcze czyściec do naprawienia tych krzywd i pewnie tak to będzie. Także to są niesamowite historie życiowe, historie sięgające gdzieś bardzo głęboko w życie człowieka. I z kolei znowu ta sytuacja pokazuje, że bez Bożej pomocy to jesteśmy tutaj totalnie bezsilni. Właściwie nic byśmy nie mogli zrobić. I dzięki Bogu, że pani znalazła właśnie tą drogę, że wyrzuciła część tego ciężaru z siebie i sama potrafiła żyć mimo tak przykrego doświadczenia, bo nieraz tak przykre dzieciństwo powoduje, że człowiekowi trudno też zbudować dobre życie małżeńskie.
Powielają się też.
Wielka nieufność jest właśnie do drugiego człowieka, powielają się stare problemy, a tu pani to przezwyciężyła, więc to rzeczywiście trzeba podziwiać. Bardzo pozytywne to było, że pani dała radę. Myślę, że to też nie bez Bożej łaski się dokonało wybaczyć i samemu przejść przez to życie, dobrze czyniąc.
Każdy z nas przejdzie też przez bramę śmierci. Tak naprawdę już nie umieramy, bo dusza nasza jest nieśmiertelna, więc śmierci jako takiej nie ma. Natomiast jest to przejście, po którym też okazuje się ten nasz wieczny los. Wieczny, a więc już bez jakichś transferów, prawda, z piekła do nieba czy tego typu. Ale też na sądzie ostatecznym, na zakończenie, zobaczymy, jak nasze czyny dobre i złe, jak one jeszcze szły w różnych stróżkach po naszej śmierci, prawda? Różne konsekwencje alkoholizmu, rozbitych rodzin i tak dalej, jak one później jeszcze grały, ale też dobro, które było naszym udziałem, jak ono później ludzi gdzieś umacniało, prowadziło, to wszystko będzie kiedyś objawione.
Tutaj ojciec powiedział właśnie o tych konsekwencjach, które czasami sięgają poza grób. No właśnie słowa, które wypowiadamy, zwłaszcza w słowa w gniewie, w takim zacietrzewieniu, w tym nieprzebaczeniu, słowa złorzeczeń, one naprawdę czasem mają moc sprawczą, tak samo jak słowa błogosławieństwa, jak słowa przebaczenia, mają też ogromną moc sprawczą, z której nie zawsze zdajemy sobie sprawy. Więc nie rzucajmy słów na wiatr, mówiąc nienawidzę cię, nie do końca życia ci nie zapomnę i temu podobne sprawy. My o tych banalnych, wydawałoby się, słowach zapominamy, ale one czasem żyją własnym życiem i mogą powodować naprawdę dalekosiężne skutki.
Mówi Pan Jezus, błogosławcie, a nie złorzeczcie.
Dokładnie.
Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich szanownych księży zebranych w studio i ojca prowadzącego. I chcę dać krótkie świadectwo ze swojego życia i problemu przebaczenia. Otóż był pewien moment, kiedy poróżniłam się z bratem moim rodzonym i bardzo przeżywałam to, że nie mogę mu przebaczyć. Nie mogę mu przebaczyć, nie wiedziałam, jak przebaczyć. Byłam wtedy u spowiedzi świętej i ksiądz jezuita dał mi taką radę. Proszę się modlić o przebaczenie. Ja bardzo przeżywałam, bo wtedy jeszcze nie rozumiałam, że przebaczenie może być procesem. I modliłam się rzeczywiście w intencji brata mego i prosząc również Pana Jezusa o łaskę przebaczenia dla siebie. I kiedyś odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia, usłyszałam w sercu swoim takie słowa Pana Jezusa. Jeśli przebaczasz, ucinasz dostęp zła do duszy człowieka, któremu przebaczasz, i do własnej duszy. Kropka. I w tym momencie ja w jednej chwili przebaczyłam memu bratu. W jednej chwili. Dzielę się tym świadectwem na antenie Radia Maryja po raz drugi. Kiedyś był nocny program o przebaczeniu. Też to świadectwo dałam. Myślę, że to jest łaska Boża, że mogłam ponownie zadzwonić i podzielić się tym świadectwem. Dziękuję za całą audycję, tak bogatą i tak wspaniałą, bo po prostu księża dyskutowali, sami zaangażowani w ten problem. I chcę jeszcze zapytać o taką rzecz. Nieprzebaczenie sobie, już wiem, że jeżeli chodzi o przebaczenie drugiej osobie, no trzeba modlić się, żeby móc przebaczyć, prawda? Ale jeżeli nie możemy sobie przebaczyć, już to bardzo pięknie zostało wytłumaczone, czym to jest, czy także oczywiście zacząć od modlitwy, żeby móc przebaczyć sobie, czy jest jeszcze jakieś lekarstwo na to, jak to też już księża ładnie nazwali. No to dziękuję pięknie.
Dziękujemy. Za to. A jak pani na imię?
Przepraszam, imię moje Magdalena. Dzwonię z Piotrkowa Trybunalskiego.
Ślicznie dziękuję pani Magdaleno. Spokojnej nocy.
Szczęść Boże,
a oddaję głos ksiądz profesor Chmielewski.
Kiedyś zapytano mnie w pierwszych latach mojej posługi kapłańskiej w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, to było przed ponad 30 laty, zapytano mnie, jak uczyć się pokory. Nie umiałem wtedy odpowiedzieć, ale to pytanie bardzo mnie zainspirowało. Zacząłem szukać w literaturze i myśleć nad tym i przyszła mi taka myśl, która być może będzie też odpowiedzią na pani pytanie. Mianowicie zacząć dziękować. Dziękować Bogu. Bo my najczęściej w modlitwie prosimy, ale zacznijmy dziękować. Dziękując uznajemy swoją ograniczoność, swoją niemożliwość. A więc stajemy w prawdzie, że ja sam sobie nie dam rady, że ja sam nie potrafię wszystkiego zrobić, że to, kim jestem, co posiadam, to nie jest moje, to jest od Boga. Jeśli dziękuję, to znaczy uznaję tę prawdę. I być może, że w przypadku, gdy mamy problem z przebaczeniem sobie samemu, bo nie zostały jakoś spełnione przez nas jakieś oczekiwania, jakieś nasze ambicje i może tu być jakieś źródło nieprzebaczenia, to oprócz modlitwy do Ducha Świętego o światło, o prawdę, o to, byśmy stanęli w prawdzie, może dobrze by było także więcej Bogu dziękować za to, co doświadczamy, czego doświadczamy na co dzień, za te małe, drobne rzeczy, żeby dziękując zobaczyć, jak bardzo Pan Bóg mnie kocha, czyli zasługuje na Jego miłość, zasługuje na Jego przebaczenie, na Jego miłosierdzie.
Chciałbym dopowiedzieć jeszcze to, co jest doświadczeniem świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Pewna zakonnica strasznie ją męczyła, żeby zapytała Pana Jezusa, czy ona ma wybaczone grzechy. I nie chciała tego siostra robić, bo mówi, ja nie będę Panu Jezusowi o takich sprawach mówić. No ale tak ją męczyła, że w końcu uległa to i kiedy Pan Jezus się objawił, w ogóle nie zadała tego pytania, tylko sami odpowiedział. Powiedz jej, że dawno jej przebaczyłem i bardziej mnie rani to, że ona nie miała ufności, że nie ma ufności do mnie niż te grzechy, które były pewnie niewielkie. Więc tutaj Pan Jezus nam podpowiada bardzo ważną rzecz. On bardzo mu zależy, żebyśmy mu ufali dziecięcą ufnością. Święty Ignacy Loyola powiedział, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co moglibyśmy zrobić dla Boga, dla innych ludzi, gdybyśmy mu tylko w pełni zaufali. To jest ogromny problem dzisiaj, że ludzie nie potrafią ufać Bogu, a bez tej ufności to naprawdę jesteśmy czasem bezradni i mało efektywni w ogóle w życiu duchowym i w takim dziele choćby tego przebaczenia, prawda? Więc musimy bardziej ufać Bogu, wtedy będzie nas stać też na większą ufność względem siebie i względem bliźniego.
Przebaczenie okazuje się bardzo, bardzo ważny temat i no i tutaj dotykamy też tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, tej miłości asymetrycznej, jak powiedział ksiądz profesor. I to jest zawsze ta przypowieść też o marnotrawnym synu, miłosiernym ojcu. dzisiaj bardziej się zwraca uwagę też chyba na aspekt, nawet mówiąc o tej przypowieści, na aspekt miłosierny ojciec zamiast marnotrawny syn. To też jest może jakiś znak dla nas.
Pozytywny wydźwięk.
Tak, ale zobaczmy, że ten ojciec już temu synowi przebaczył, zanim on przyszedł, a dopiero okazał miłosierdzie po przyjściu i natychmiast kazał to przebaczenie celebrować. Róbmy święto, zabijmy cielaka, daj mu pierścień, płaszcz, przywrócona godność z przebaczenia i przyjęcia przebaczenia, tak? Tego do końca nie rozumiał starszy syn, ani chyba przebaczenia, ani celebracji tego wszystkiego.
W Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 15, jest cały ukazany właśnie o tym faryzeizmie faryzeuszów, którzy uważali, że grzesznik to jest ktoś zupełnie gorszy i między innymi ten syn tak samo uważał, że jest doskonały, a grzesznik to jest zupełnie gorszy. A przebaczenie to jest nic innego jak zaprosić do stołu. Zaprosić do stołu razy, żebyśmy siedli do stołu i byli. Także kiedy mamy przebaczenie, mamy te problemy, więc zachęcam również do do przeczytania Ewangelii świętego Łukasza, rozdział właśnie 15, który mówi bardzo wyraźnie o miłości Boga i o faryzeizmie właśnie, o takiej wulzowości faryzeuszy, którzy traktują grzesznika jako kogoś gorszego. A właśnie jak powiadam, przebaczenie to jest zaproszenie drugiego do stołu.
Do wspólnoty.
Za chwilę będzie ten akt przyjęcia Pana Jezusa jako Pana i Króla. Za chwilę zaczną się roraty, a więc ten moment czuwania z Matką Bożą. Czuwania, które ma ten wymiar czuwania przed świętem Bożego Narodzenia, ale także tego czuwania, no nazywamy je tym eschatologicznym, a więc takiego czuwania na ponowne przyjście Pana. No i kiedy mówimy o wspólnocie stołu, no to myślimy o Wigilii. To jest
szczególna okazja do przebaczenia, do pojednania. To może być naprawdę wyjątkowa okazja i nie zmarnujmy okazji spotkania przy Wigilii, łamanie się opłatkiem, bo może Pan Bóg daje nam właśnie szansę, abyśmy zasypywali te wszystkie podziały, abyśmy budowali Królestwo Boże, które jest pomiędzy nami.
Dziękuję. Czy księża jakieś podsumowanie chcieliby uczynić na zakończenie, tak po wysłuchaniu też telefonów naszych słuchaczy?
Ja bym chciał może zwrócić uwagę na tą dysproporcję w miłosierdziu, że nie ma tej równowagi, że miłosierdzie polega na tym, że miłość Boża jest absolutnie nieproporcjonalna do naszej miłości. I w tym przebaczeniu potrzeba uznać coś takiego, że niekiedy ta druga osoba potrzebuje większej miłości z naszej strony, żeby doszło do tego pojednania. I dlatego my musimy wejść z tym przebaczeniem bez względu na to, czyja wina jest większa, a czyja mniejsza. I myślę, że od Boga się musimy tego uczyć, tej sztuki, że On jest otwarty na przebaczenie najgorszych grzechów człowieka i zawsze jest otwarty, nie stawia warunków wstępnych. I myślę, że dobra jest okazja, by podjąć ten proces przebaczenia. I nieraz może, tak jak mówimy o tej Wigilii, nie od razu uznać, że wszystko jest skończone, tylko w czasie tych życzeń powiedzieć, zacznijmy ten proces pojednania, że to nas będzie kosztować. Być może, że będziemy na tym pracować jeszcze rok, dwa albo trzy lata, ale życzę Tobie, żebyśmy ten proces podjęli. To jest niesamowita okazja, bo noc jest święta, jest przedziwna atmosfera tej nocy, nie ma lepszego dnia na pojednanie. I to jest naprawdę wspaniała okazja, żeby dzisiaj już się nad tym zastanowić. Mamy 6 tygodni do tej Wigilii mniej więcej, żeby to modlitewnie, duchowo przepracować, przemodlić, żeby wewnętrznie przyjąć właśnie to przebaczenie, żeby ten akt był gdzieś w duchu wobec Boga dokonany, żebyśmy się uzbroili to, że trochę mocą Bożą na taką rozmowę z kimś, z którym mamy problem od wielu lat. I jestem w pełni przekonany, że Bóg nam pomoże i to dzieło przebaczenia przyniesie wspaniałe owoce.
Dziękuję.
Tak, więc jak rok miłosierdzia jakoś nas tak chyba rozgrzał bardzo.
stosunku do siostry Faustyny, stosunku do błogosławionego świętego Jana Pawła II, do księdza Sopoczki, w tym miłosierdzie oczywiście. Zamykamy bramy miłosierdzia, te murowane, ale wiadomo, że jak podkreślane było, że to miłosierdzie mamy dalej realizować, iść drogą miłosierdzia. Dlatego choćby właśnie jutro jest w sanktuarium sympozjum miłosierni czynem, kiedy to właśnie obydwaj księża profesorowie będą wygłaszać referaty, kiedy będziemy dzielić się i w jaki sposób okazywać miłosierdzie ludziom, którzy nie mogą sobie poradzić w jakiejś dyskusji panelowej. Więc to jest bardzo istotne. Ja tego również zapraszam bardzo serdecznie na to właśnie sympozjum do jutro od godziny 10, zwłaszcza tutaj, którzy są blisko w Skarżysku, od 10 do 14.30, abyśmy uczyli się dalej realizować to miłosierdzie, iść uczynkami miłosierdzia i przypomnieć sobie, że mamy takie środki jak modlitwę, jak kolana, jak sakramenty. To są te drogi do otrzymania miłosierdzia i wypraszania miłosierdzia innym. Myślę, że ja jestem naprawdę zbudowany dzisiaj tutaj tymi świadectwami. I uważam, że jestem bardzo zadowolony właśnie z tych świadectw, kiedy inni słuchali, też ktoś słuchał, to na pewno przekonany jestem, że jest to naprawdę bardzo budujące, bo jakbyśmy tak zamknęli chyba jednym słowem, to okazuje się, że tak najpierw nie warto żyć w gniewie, bo to człowieka dołuje. Warto przebaczać, ale żeby umieć przebaczyć, trzeba starać się być blisko Pana Boga
i doświadczyć Bożego miłosierdzia. Jako ostatnie słowo chcę tylko przywołać scenę ewangeliczną, kiedy Piotr z pewnym zdziwieniem pyta: Panie, ile razy mam przebaczać? 7 razy? Pan Jezus mówi: nie 7, 77. 7 to jest pewna oznaka pełni. Pan Jezus mówi, że to przebaczenie ma zawsze się dokonywać, a więc nie jest jednorazowym aktem. Nawet jeżeli jest tym okazaniem przebaczenia, to trzeba stale przebaczać. To jest długi proces, często bardzo bolesny, ale jakże owocny. Prawdziwe dobro zawsze jest trudne. A tym dobrem, o które warto walczyć, dla którego warto ponieść trud, jest pojednanie, jest doświadczenie miłości i miłosierdzia. Przypomnę to, co mówiłem na początku. Przebaczenie to jest także uczynek miłosierdzia wobec siebie i wobec bliźniego.
I o ten uczynek miłosierdzia módlmy się dla tych, którzy tego potrzebują, dla tych wszystkich, którzy są zranieni, tych, którzy zranili. Niech to przebaczenie dokonuje się mocą Bożą i naszą współpracą z Panem Bogiem. Też przed wejściem do studia jedna tu z pań, które pielgrzymowały do sanktuarium, prosiła o modlitwę w intencji córki, o jej powrót do Boga, do kościoła i do domu na święta Bożego Narodzenia, więc powierzajmy także i tę sprawę i to wszystko, co teraz jest w naszych sercach, a szczególnie sprawę przebaczenia. Przygotujmy się już do modlitwy na zakończenie dnia.
Lasy i gęstiny.
Bóg zapłać za dzisiejsze spotkanie w Skarżysku Kamiennej, w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Matki Bożej Ostrobramskiej. Słyszeli Państwo, dołączyły do naszego grona jeszcze siostry karmelitanki. Siostra
Julianna
i...
Siostra Gemma,
bardzo dziękuję także siostrom. Dziękuję księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Markowi Chmielewskiemu, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, kanonik kapituły ostrobramskiej i jak tutaj kapłani księża diecezji radomskiej. Szczególnie dziękuję raz jeszcze księży profesorze za dukinaltum rozważania o duchowości, z których korzystamy co tydzień. Bardzo dziękuję. Dziękuję także księdzu doktorowi, profesorowi, doktorowi habilitowanemu Wiesławowi Przygodzie, kierownikowi Katedry Pastoralnej Społecznej KUL i konsultorowi Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo dziękuję.
Miłosierdzie jest potęgą. Bóg zapłać.
To są chluby naszej diecezji.
Tak.
Tak jest.
I jeszcze jest trzecia chluba. Ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz tego sanktuarium. Bóg zapłać księży kustoszu za gościnę.
Zapraszamy bardzo serdecznie, pewnie za rok, bo jeszcze mamy taką piękną tradycję, że się spotykamy. I to jest piękne, że przy Matce Bożej w okolicach jej święta spotyka się tutaj rodzina Radia Maria. Także serdecznie zapraszam.
Pozdrawiamy także księdza biskupa ordynariusza, księdza biskupa Henryka, który był z nami, i Karmel. Bardzo serdecznie dziękuję panu Waldemarowi za realizację audycji. Pozdrowienia także dla mamy pana Waldka i całej ekipy technicznej Radia Maryja Telewizji Trwam. Bóg zapłać. Oddajemy głos do studia w Toruniu.